Nie będę wymieniał nazwiska nikogo z profili, które trochę traktowały tą wojnę, jakby to była po prostu gra komputerowa. I tak jakby w tonem, który był dla mnie no, oburzający, to znaczy, o, słuchajcie, wchodźcie jutro na nasz kanał, tam będziemy mówić o tym, jaka będzie ofensywa, czy defensywa, co się wydarzy, no, to będzie po prostu odcinek petarda, albo nie wiem, bombowy, takie, że to ludzie giną, w sensie, to nie jest, jakby to nie jest mecz, to nie jest kanał sportowy. Siły policyjne, które się nazywają Yale Police, to jest jakby, to nie jest firma ochroniarska, to jest po prostu oddział policji, który jakby jest jakoś tam związany z uniwersytetem i masz tego komendanta głównego i dostajesz od niego maila za każdym razem, kiedy dzieje się coś niepokojącego, kiedy właśnie jest jakieś przestępstwo albo blisko kampusu, albo nie blisko kampusu, ale na przykład strzelają do siebie. I o każdym takim incydencie dostajesz maila informującego cię prawie, że w czasie rzeczywistym. Uwaga, właśnie ktoś gdzieś tam kogoś napadł z nożem w ręku, nie wiem, 3 minuty od kampusu. Jeśli wszyscy będziemy płacić wyższe podatki, ci, którzy zarabiają dużo, jeśli dzięki temu dostanę, wiesz, lepszą edukację publiczną, lepszą ochronę zdrowia, oczywiście to się nie wydarzy natychmiast, nie? Bo to jest scenariusz. No jakby jasne, zapłacę wyższe podatki, a dziecko i tak wyślę do prywatnej szkoły, a jakby pakiet zdrowotny sobie kupię w prywatnej tej, bo zanim to wszystko naprawimy, to się nigdy nie stanie. No bo to jest niemożliwe, w związku z tym płacimy jak najniższe podatki. Ale społeczeństwa, które są równiejsze, które mają wyższe podatki, generalnie są szczęśliwsze, po prostu.
Miłosz Wiatrowski-Bujacz. Cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Jasne. Jestem dziennikarzem, a oprócz tego też naukowcem. Robię doktorat z historii polskiej transformacji ustrojowej. To brzmi tak bardzo nudno i łatwo się w tym momencie wyłączyć, no ale w dużym skrócie taki elevator pitch mój jest taki, żeby zrozumieć, jak z takiego ruchu jak Solidarność, który był związkiem zawodowym, jakoś tam ruchem o prawach pracowniczych, tak, wolnych sobotach, wyższych pensjach i tak dalej, z tego ruchu wyrósł pierwszy demokratyczny rząd, czy też można powiedzieć cała jakaś elita trzeciej RP, która miała ogromny wpływ na naszą debatę publiczną ostatnich 30 lat, która była bardzo wolnorynkowa, bardzo negatywnie nastawiona do praw pracowniczych, do związków zawodowych, żeby zrozumieć, nie z takiego punktu widzenia jakoś oskarżającego wobec tych ludzi, tylko zrozumieć ich transformację, jakoś sobie uświadomić, co się musi dziać w głowie człowieka, żeby tak radykalnie zmienić poglądy, ale jednocześnie zachować jakieś poczucie wewnętrznej spójności. Mhm. Że ci ludzie nie mają poczucia, że porzucili swoje wartości, mają poczucie, że są spójni w swojej intelektualnej, etycznej, nie wiem, politycznej drodze. Natomiast jeśli spojrzeć na to z zewnątrz, no to widać, że ta przemiana jest ogromna. I to mnie bardzo, bardzo interesuje po prostu, jakie opowieści sobie o sobie mówimy, żeby jakoś, wiesz, usprawiedliwić albo zracjonalizować naszą przemianę intelektualną. Więc to jest mój doktorat. Mhm. To jest coś, czym się zajmuję teoretycznie przede wszystkim. Natomiast w rzeczywistości w dużej mierze moją uwagę pochłania tworzenie treści dziennikarskich. Wcześniej, na początku zaczynałem w takich mediach tradycyjnych, OKO.press, Gazeta Wyborcza. Potem trochę przypadkiem trafiłem na Instagrama. To był początek COVID-u, było bardzo dużo paniki, ale też braku wiedzy. No sytuacja, wiadomo, kompletnie bezprecedensowa. Tak, nikt nie wiedział właściwie, co się dzieje, co powinniśmy robić, co nam grozi, czy to jest koniec świata, czy gospodarki już się załamią, wszyscy będziemy bezrobotni. No ja zacząłem o tym pisać, tak na tyle, na ile byłem w stanie. Jakby przed doktoratem ja się zajmowałem ekonomią. Jestem ekonomistą z wykształcenia takiego wcześniejszego, magisterki i tak dalej. Też pracowałem w organizacjach międzynarodowych jako ekonomista, więc głównie się skupiłem na tym aspekcie gospodarki. Czym?
Ale masz finalnie 5 magisterek, z tego co już wyczytałem.
Tak, mam 5 magisterek, ale zawsze mówię, że 2 są takie trochę oszukane, dlatego że po prostu w ramach studiów doktoranckich w Stanach Zjednoczonych po drodze, jak zaliczasz kolejne lata, tam jest trochę inny tryb tego programu. To jest tak, że przez pierwsze 2-3 lata właściwie w ogóle nie robisz swojego doktoratu, tylko robisz wszystkie jakieś takie przedmioty dodatkowe, też uczysz, załatwiasz w dużej mierze takie rzeczy, które w Polsce się często robi na doktoracie na końcu. To znaczy na końcu w Polsce trzeba zdać, już napisałeś doktorat, myślisz sobie, super, mam to za sobą, a musisz nagle zdać egzamin po prostu z swojego, wiesz, głównego przedmiotu, nie wiem, robisz doktorat z socjologii z jakiejś takiej bardzo małej części, a na końcu musisz dać po prostu 3 wielkie tematy z socjologii, żeby pokazać, że możesz też wykładać na uczelni, a nie tylko po prostu się zajmować tym swoim małym tematem. Mhm. W Stanach to jest najpierw. I oni w trakcie tych właśnie zaliczenia tych pierwszych tam paru stopni właśnie no, przedmiotów i potem uczenia i zdawania tych wielkich egzaminów z różnych dziedzin, nadają ci 2 tytuły magisterskie. Pierwszy jest taki mniejszy, to jest Master of Arts, no i to jest po pierwszym roku, bo po prostu zaliczyłeś ileś tam kursów. No a drugi to jest Master of Research, czyli taki bardziej na magisterka już, taka właśnie naukowa, badawcza. No i to jest po tym, jak zdasz te egzaminy, które pokazują, że możesz wykładać duże przedmioty na uczelni, już niezależnie od tego, czy ten swój doktorat jakby skończysz, czy nie. Mhm. No to teoretycznie pokazuje, że jesteś w stanie po prostu prowadzić, nie wiem, zajęcia na licencjacie dla studentów z jakichś takich dużych rzeczy, tak? Stąd jakby tak zawsze mówię, że te 2 magisterki są takie trochę, wiesz, po drodze, jakby ja...
No, to nie był twój cel.
Tak, no dostałem je w gratisie. Mhm. Natomiast no 3 wcześniejsze nie były w gratisie, były faktycznie czymś, nad czym pracowałem po to, żeby dostać te magisterki. No ale wracając do COVID-u, właśnie przez to, że mam tyle tych magisterek, faktycznie często zmieniałem takie... No, specjalizacje, to znaczy interesowało mnie bardzo dużo rzeczy, próbowałem jakoś tam, wydaje mi się to znowu, może to jest trochę jak z tymi moimi bohaterami doktoratu, tak? Wydaje mi się, że moja droga jest ogólnie spójna, no ale po drodze zachodziły jakieś ewolucje i poglądowe, i właśnie w tym, na czym chciałem się konkretnie skupić. Więc na przykład też w jednej z magisterek z ekonomii zajmowałem się jako specjalizacją zagadnieniem zdrowia publicznego i jakby to się nazywało Global Health, no i chodziło właśnie o takie ekonomiczne ogarnianie systemów zdrowotnych, ale też no, takich dużych kryzysów zdrowotnych na świecie, jak głód i tak dalej, epidemie, HIV, malarii i tym podobne. Więc właśnie miałem, jedną z moich magisterek napisałem o tym, jak na przykład zwalczać epidemię HIV, AIDS w krajach Afryki Subsaharyjskiej.
Więc to ci dobrze kiknęło z tym wejściem na Instagrama w początku COVID-u.
Tak. No nie byłem specjalistą od tak różnego, jakby nie byłem biologiem, nie byłem biochemikiem, niekoniecznie się znałem na po prostu strukturze molekularnej SARS-CoV-19. No ale jakoś tam rozumiałem, powiedzmy, podstawy, nie wiem, epidemiologii, tak? Więc to pomogło. Bardzo szybko potem były wybory prezydenckie w Polsce, co jakby tutaj już wchodziły moje po prostu zainteresowania żywe polityką. No i potem były wybory w Stanach, na których oczywiście też miałem wiele do powiedzenia. No i tak to poszło. Wiesz, trochę jest tak, że od kryzysu do kryzysu albo od jakiegoś po prostu dużego tematu do dużego tematu. No i zostałem na Instagramie, właśnie później wojna w Ukrainie, więc zostałem na Instagramie, w którymś momencie zrezygnowałem z pracy wyborczej, bo to przez jakiś czas szło jakby równolegle, co rodziło no, różnego rodzaju problemy. Tak, po pierwsze, na ile mogłem sobie na Instagramie pozwolić, żeby mówić szczerze, co myślę o, nie wiem, linii redakcyjnej Gazety Wyborczej, tak, wchodzić w polemikę z tekstami z Wyborczych, z którymi się nie zgadzałem, no. Zasadniczo nie powinno się tego robić, tak. Linia redakcji była taka, że można siebie krytykować nawzajem, ale na łamach Wyborczej. Jakby nie wynosimy awantur z domu, jesteśmy po prostu jako rodzina, możemy się kłócić, ale musimy to zachować u siebie. Mhm. Ale z drugiej strony też jest taka kwestia, okej, który tekst decyduje, że idzie na Instagrama, a który wysyłasz do Wyborczej, tak? Jakby, zwłaszcza w momencie, w którym jesteś tam jakoś zatrudniony na etat. To akurat w moim wypadku nie było aż tak skomplikowane, jak może byłoby w wypadku innych autorów, ponieważ moje poglądy dosyć mocno odbiegały od linii redakcyjnej Gazety Wyborczej, więc to nie jest tak, że oni się domagali po prostu, Miłosz, wyślij nam 20 tekstów w miesiącu, tylko raczej, no, napisałeś 2 teksty w miesiącu, to może już starczy. Mhm. Więcej to nie, bo tam będą mówili, że mamy po prostu lewackie odchylenie, więc już za dużo jest tego Wiatrowskiego, więc tu pod tym względem było mi jakoś to łatwo rozgraniczyć, no ale mimo wszystko czułem jakiś, nie wiem, czy konflikt interesów, no ale jakieś takie rozdwojenie i po prostu w którymś momencie stwierdziłem, że dużo lepiej się czuję na Instagramie, dużo lepiej się czuję w momencie, w którym to ja decyduję, o czym piszę, jak piszę, że mam tutaj pełną jakąś wolność tych decyzji i jednocześnie feedback jest dobry, to znaczy ludzie chcą czytać to, co piszę, jak piszę i w jaki sposób jakby podoba im się, nie wiem, mój głos w takim znaczeniu jakoś, nie wiem, stylistycznym czy podejścia do spraw. I że też zauważyłem, że po prostu debata wokół moich tekstów, no to jest oczywiście bardzo niewymierny wskaźnik, no ale nie wiem, komentarze pod artykułami Gazety Wyborczej, a komentarze, które dostawałem pod Instagramem, to już nie chodzi o to, że te drugie były po prostu, o, jesteś wspaniały, a te pierwsze były krytyczne, tylko poziom tych interwencji czy tych komentarzy był zupełnie inny. To znaczy na Instagramie, jak już ktoś się ze mną nie zgadzał, to była generalnie merytoryczna dyskusja, mogłem w nią wchodzić i jakoś tam próbować albo znaleźć jakieś wspólne pole porozumienia.
Myślisz, że to z uwagi na to, że masz tam swoje zdjęcie profilowe i profil i dlatego ci ludzie już nie chcą wyskakiwać z takimi tekstami jak na YouTubie albo w Gazecie Wyborczej?
Nie wiem, jak było na YouTubie, bo dopiero teraz akurat wystartowałem z projektem, który po raz pierwszy się na YouTubie pojawia.
Na YouTubie większość kont nie ma zdjęcia i są totalnie anonimowe, więc tam komentarze potrafią być naprawdę hardkorowe.
No tak, to prawda, jasne. Natomiast wiesz, na Instagramie też jest bardzo dużo anonimowych kont. Albo kont, gdzie masz zdjęcie, ale to jest zdjęcie, nie wiem, z anime albo jakiegoś psa i też nick, który nie pozwala ci w żaden sposób tej osoby zidentyfikować i na przykład jakby profil prywatny, więc też nie zobaczysz niczego. Więc to też nie wydaje mi się, żeby to było tylko o anonimizacji. Mhm. Wydaje mi się, że po prostu, znaczy wydaje mi się, wiem o tym. Demografia czytelników, użytkowników Instagrama i też mojego Instagrama, demografia czytelników Gazety Wyborczej jest po prostu kompletnie przepaść, więc wiesz, w Gazecie Wyborczej było moje zdjęcie, było moje jakiś tam opis, kim ja jestem, no i 90% komentarzy było po prostu o tym, że jestem jakimś młodym gówniarzem, który nie ma pojęcia, o czym pisze, no bo ludzie się nie zgadzali z tym, no bo są przyzwyczajeni do Gazety Wyborczej, która ma bardzo konkretny profil ideologiczny, no a ja pisałem trochę inaczej, więc dostawałem po prostu mnóstwo hejtu takiego bezmyślnego, który mnie nie uderzał, często mnie wręcz śmieszył. Zapisałem sobie parę komentarzy, jeden z nich nawet miałem jako baner po prostu na...
Jaki komentarz?
Nie wiem, szkodnik, tak. To nie jest, chyba było, towarzysz Wiatrowski chyba nie zrozumiał, że to nie jest teraz pora na krytykowanie Donalda Tuska, bo tu wszyscy walczymy o demokrację. Teraz nie ma miejsca na krytykę i na debatę. Wspaniałe.
Godne wywieszenie jako baner.
No tak, 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 tak. Ale no, były różne. Natomiast takich merytorycznych głosów było bardzo mało. No a na Instagramie właśnie było ich dużo więcej. No więc oczywiście na pewno jakąś rolę też odgrywało to, że wiesz, no, odbiór był dużo bardziej pozytywny. No nie będę tutaj teraz udawał, że to nie robi dla mnie żadnej różnicy. Dla każdego twórcy to robi różnicę, tak? Jakby też no, chcesz pisać dla ludzi, którzy wykonują minimalny wysiłek, żeby zrozumieć to, co chcesz powiedzieć i jakoś tam odnoszą się do tego pozytywnie. Na Wyborczej no nie jest tak, że nikt się nie odnosił pozytywnie albo nikt nie wykonywał tego wysiłku, no ale ten brak takiego feedbacku pozytywnego był męczący, zwłaszcza, że on też nie przychodził z redakcji. To znaczy, wiesz, gdyby tam ci komentujący pisali straszne rzeczy, no ale wiadomo, że to jest bardzo mały wyimek wszystkich czytelników Wyborczej, więc można sobie powiedzieć, okej, okay, tam psy szczekają, karawana jedzie dalej. Natomiast no to też nie jest tak, że tak moi przełożeni Wyborczej czy naczelni mówili, Miłosz jest super, pisz dalej, jakby o co nam chodzi, chcemy mieć pluralizm, chcemy mieć jakby wymianę poglądów, więc to jest super, że z tym twoim głosem tak idziesz w kontrę. No generalnie nie, raczej dostawałem taki feedback, tak jak już wspomniałem wcześniej, dobra, w ostatnim numerze był Wiatrowski, to już jest go za dużo, a na przykład cytat, który nie napisałem tekstu przez 2 miesiące, żadnego. Mhm. Po 2 miesiącach pomyślałem sobie, to jest trochę słabe, w sensie nikt się nie dopomina, co jakby wygodne, tak, po co mi pensje, nikt się nie dopomina, mógłbym właściwie leżeć do góry brzuchem i po prostu przyjmować przelewy.
Czyli nie miałeś płacone od tekstu?
Nie, nie, miałem stałą pensję.
Aha, dlatego nie miałeś dylematu, czy wrzucić tekst na Instagrama, czy do Wyborczej.
No tak, ja sobie dokładnie. Pierwszy, o czym nie, pomyślałem. Oczywiście, gdybym miał wierszówkę, no to ten dylemat byłby dużo trudniejszy, tak? Mhm. Natomiast, no nie, miałem stałą pensję. No i faktycznie był taki moment, że byłem jakoś rozgoryczony tym, jakby jak byłem traktowany Wyborczej, po prostu przez 2 miesiące nie mogłem się zebrać, żeby napisać artykułu do Wyborczej. Ja prowadziłem bardzo aktywnie Instagrama, no ale po 2 miesiącach pomyślałem sobie, nie monetyzuję Instagrama w żaden sposób, robię to po prostu jako hobby. Jak mnie wywalą z Wyborczej, to będzie trochę przypał, więc napiszę coś, więc poszedłem do redaktora, z którym miałem bardzo dobry kontakt i się spytałem, słuchaj, o czym jest, jaki jest temat przewodni najbliższego numeru sobotniego magazynu, bo jakby napiszę o czymkolwiek, nie chcę właśnie wchodzić w te debaty, że ja też po prostu kolejny jakiś lewicowy tekst, który wszyscy będą, wrzucać, nie wrzucać, będzie cała dyskusja wokół tego, czy to opublikować, czy nie, więc powiedziałem, słuchaj, o czym macie numer, ja o tym napiszę. A on się zaśmiał i powiedział, słuchaj, no nie wiem, bo akurat chcemy zrobić o motoryzacji. A ja powiedziałem, słuchaj, może być o motoryzacji, nie wiem, jak miałem 4 lata, to po prostu to przesadzam. Jak miałem 6 lat, to książki, które czytałem jedyne od deski do deski, to były takie magazyny, nie wiem, jak to nazywać, trochę jak książka telefoniczna samochodów. Po prostu masz, bardzo grube tomisko, które jest po prostu, okej, to są wszystkie samochody, które są w tej chwili produkowane na świecie, to jest pojemność silnika, to jest liczba koni mechanicznych i ich zdjęcia. I tam nie było nic innego. Ja po prostu to czytałem, z zapartym tchem i uczyłem się tego na pamięć właściwie.
Ja robiłem to samo, tylko miałem takie książki z samolotami. Na samej górze samolot i opis całego samolotu. No i wertujesz od początku do końca wszystkie samoloty świata.
No właśnie, więc powiedziałem mu, słuchaj, kiedyś mnie to bardzo interesowało, teraz nie, ale jest bardzo dużo tematów wokół samochodów, które są jakoś cywilizacyjnie ważne, tak? Ile miejsca zostawiamy w miastach samochodom, tak? Ile miejsca zajmują, parkingi w przestrzeni miejskiej, bo zazwyczaj jak myślimy o samochodach, to jest, czy zbudować dodatkową, dodatkowy pas ruchu, czy nie. No, samochody, 95% czasu samochody stoją. Każdy samochód, jakby twój, mój, kogokolwiek, 95% czasu on
stoi. Ja nie mam samochodu właśnie z tego powodu.
No właśnie.
Kupiłbym samochód i jak ja mam zysk tego, że on tam będzie stał, ja za niego będę płacił.
No tak, dokładnie. I jakby ja tak samo. Więc, ale nie myślimy o tym często. W sensie, jak myślimy o tym, ile samochody zajmują miejsca, to głównie jednak myślimy o drogach, chodnik mógł być szerszy albo droga rowerowa, ale to jezdnie. No jakby nie myślimy o tym, że ogromna część przestrzeni miejskiej, którą zajmują samochody, to są parkingi, tak, miejsca parkingowe. No i też jakby interesowała mnie w ogóle historia, tu będzie dygresja, pytałeś się mnie przed audycją, czy ja potrafię odlatywać, to teraz odlatuję.
Zaczynamy.
Jak zacząłem drążyć ten temat samochodów, to właśnie wyszedłem z tego takiego, urbanizm, jakieś przestrzenie miejskie, bo to jest też temat, który się bardzo teraz pojawia. Czy wprowadzać jakieś strefy 30, czy wywalać parkingi z miasta. No jest to mega kontrowersyjne, wzbudza ogromne emocje u wszystkich, tak? Z jednej strony u aktywistów miejskich, którzy mówią za mało, to jest skandal, jakby bierzmy przykład z zachodu. No a z drugiej strony oczywiście ruch samochodziarzy, którzy mówią, powariowaliście, jak ja mam dojechać gdziekolwiek, tak? Po prostu komunizm i tak marksizm kulturowy i w ogóle totalitaryzm.
I odbieranie wolności.
Odbieranie wolności. No i właśnie odbieranie wolności to jest super ciekawy temat, bo trafiłem w ramach dłubania w tym temacie na parę książek o właśnie początkach rewolucji samochodowej w Stanach Zjednoczonych i o tym, że dokładnie właśnie przy okazji tego, że samochody trafiły na ulicę, pojawiła się też policja na ulicach. To znaczy wcześniej jakby policja w takim znaczeniu, o którym myślimy, praktycznie nie istniała. No, zajmowali się, jakimiś bardzo, bardzo poważnymi rzeczami, Sherlock Holmes, jakby tu koloryzując. Mhm. W momencie, w którym pojawiły się, tonowe maszyny, które mogą po prostu rozwalać ludzi i może dochodzi do wypadków między nimi, śmiertelność jest ogromna, to pojawili się policjanci, którzy mieli nadzorować ruch drogowy. Więc jakby cała historia, ograniczania naszej wolności, jeśli jakby traktujemy aparat siły państwa i aparat policyjny jako właśnie taką prototypiczną, jakby opresyjną, czy ograniczającą naszą wolność instytucję, to ona się pojawiła prawie że równolegle z samochodami jako konsekwencja pojawienia się samochodów. Też znowu w Stanach, to może być dla nas niejasne, ale kiedyś były bardzo, bardzo silne prawa dotyczące tego, co policja może zrobić, jeśli, czy może ci wejść do domu. No jakby wiadomo, że nie, bez pozwolenia nie może. I tak samo było na początku z samochodami, w sensie, czy policjant może cię poprosić o to, żebyś otworzył bagażnik? Nie, bo to jest twoja To jest twoja własność, więc to jest dokładnie tak, jakby to był twój dom. To
więc musi być nakaz.
Tak, musi być nakaz. No ale potem czasy prohibicji plus jakby rozwinięta właśnie działalność organizacji przestępczych. No i tutaj argument, no nie, bo jeśli oni mają w samochodzie coś, co przemycają albo broni i tak dalej, to nie możemy mieć nakazów aresztowania, bo co, jakby ten samochód sobie odjedzie, już go nigdy nie spotkamy, więc gdzie my tutaj mamy mieć nakaz właśnie sądowy czy pozwolenie do tego, musimy działać na miejscu. No i wiesz, jeśli pomyślisz o tym i pomyślisz o problemie brutalności policji w Stanach Zjednoczonych teraz i nadużywania władzy i właśnie wykorzystywania wszelkich pretekstów do tego, żeby jakby, wiesz, dochodzi do mnóstwa jakby skandalicznych przypadków, wiesz, oczywiście też głównie pod względem jakby profilowania na tle rasowym, ale nie tylko, w sensie policja w Stanach jest ogólnie bardzo brutalna. I
dużo brutalniejsza niż u nas. Boją przede wszystkim tej policji. Ja pamiętam, że mój znajomy mi opowiada, że był w Stanach i właśnie spotkali się z policjantami i że ci policjanci budzili takie wrażenie, że ludzie po prostu od razu odchodzili, nie chcieli mieć z nimi do czynienia. Nie było takiej konfrontacji jak w Polsce, że ktoś wyciąga telefon i co mi zrobicie, będę was teraz nagrywał, jak coś to pójdzie to na YouTube, czy coś takiego w takim, aż tak mocno jak u nas nie istnieje tam.
No nie, ja miałem taką sytuację właśnie w Stanach raz, że zatrzymała mnie policja, ponieważ był znak stop. Ja się zatrzymałem na znaku stop, ale nie tak całkowicie. To znaczy koło minimalnie się ruszało. No ale właściwie, nie wiem, poruszałem się z prędkością 0,5 km/h. Rozejrzałem się prawo, lewo, prawo, skręcam. No i po, wiesz, 5 sekundach słyszę sygnał po prostu policji z tyłu. Ja nie wiem, jakby myślałem sobie, no w takich sytuacjach nie myślisz w ogóle, że to chodzi o ciebie, tak? Myślę sobie, okej, tutaj zaraz kogoś zatrzymują. Po czym zdaję sobie sprawę, o nie, oni zatrzymują mnie. No i zatrzymują mnie i mówią, co pan zrobił? No ja mówię, nie mam pojęcia, przekroczyłem prędkość. Nie wiem. Oni, no nie, tutaj full stop, znaczy koła się w ogóle nie mają prawa ruszać. A pana się ruszały. I ja, że jestem na wakacjach, to w ogóle była moja podróż poślubna. No i tam, wiesz, generalnie jest w miarę miło, ale ja też byłem przerażony, no bo jakby wiem, jaką władzę mają policjanci w Stanach, wiem jakby, że tutaj każde słowo może się obrócić przeciwko mnie i skończyć się naprawdę jakąś nieprzyjemną sytuacją. I nie mówię o tym, że mnie zastrzelą, ale jakby nie chcę wylądować w areszcie z moją żoną na podróży poślubnej, tak? Dodatkowo jeszcze dochodzi ten aspekt, że to nie jest tak jak w Polsce, że dostaniesz mandat i po prostu zapłacisz go na miejscu i jest spoko, tylko tam każde takie wykroczenie jest skierowane do sądu. Masz rozprawę i sąd decyduje. I wyobraź sobie, że...
Musisz właśnie... się stawić oczywiście tam i to jest dużo więcej takiej papierkowej roboty.
Tak, a jesteś w Stanach na tydzień, bo potem jedziesz do Meksyku, bo jesteś na podróży poślubnej. No i ci policjanci w końcu jakby odpuścili, bo też właśnie się pytali, co robimy dalej na tej podróży poślubnej. My, że lecimy do Meksyku, do Oaxaca, oni, o, my wszyscy jesteśmy z Oaxaca, bo to było w Kalifornii i w ogóle. To miasto jest całe z Oaxaca, więc miło. Ale nawet mimo tej miłej atmosfery, to oni tak nas przetrzymali 20 minut w samochodzie, siedząc u siebie, pewnie, nie wiem, po prostu grając w Candy Crusha, ale chodziło o jakby stworzenie takiego wrażenia, że coś ci grozi, że wiesz, już teraz jakby będziesz pamiętał, no i faktycznie potem to jeździłem przerażony już do końca tego pobytu, no ale powiedzieli mi właśnie, słuchaj, no nie będziemy ci wystawiać mandatu, no właśnie nie będziemy tutaj tego notować, no bo potem będziesz miał wezwanie do sądu, po prostu hrabstwa Los Angeles za 3 tygodnie, nie stawisz się i nie wiem, będziesz chciał przyjechać do Stanów za rok i będziesz miał po prostu wyrok, nie? Mhm. Więc ta policja w Stanach jest, bardzo, ma ogromne uprawnienia i często ich nadużywa. I ta historia jest bardzo związana, no właśnie, też z samochodami. Jakby nierozerwalnie w sposób, który nigdy mi nie przyszedł samemu do głowy. Mhm. Kończymy dygresję. Piszę ten artykuł, piszę o tych rzeczach, piszę o innych. Jakby taki, cywilizacyjna historia samochodów. On się ukazuje. Tydzień później mamy spotkanie redakcyjne i właśnie też mój redaktor prowadzący mówi, o, może na ten temat, jakiś też zupełnie niezwiązany z tematyką, nie wiem, lewicową, prawicową, chodziło o politykę zagraniczną, nie wiem, Francji i Niemiec. Może miło, żeby to napisał, bo się na tym zna i tak dalej. No i feedback z góry, nie wymieniając skąd, idzie, no nie, bo Miłosz to ostatnio cały czas pisze jakieś artykuły. On po prostu wyskakuje z każdego numeru, może już nie przesadzajmy. I ja taki jeden artykuł od 2 miesięcy. Nie jakby, nie wiem, nie o tym, że Balcerowicz musi odejść, tylko po prostu o cywilizacyjnej historii samochodów. Mhm. I taki feedback, więc... więc jakby wiedziałem, że po prostu wyborcze to nie jest moje miejsce. I postanowiłem jakby skorzystać z tego, że też miałem cały czas stypendium doktoranckie z mojej amerykańskiej uczelni i tak dalej i postawić w coś na Instagrama, gdzie czułem, że jakoś tak jestem bardziej doceniany. Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo długa opowieść o tym, co robię, kim jestem. No jestem influencerem, dziennikarzem, który po prostu prowadzi swoją działalność dziennikarską właściwie w całości na Instagramie oraz jakby prowadzę od bardzo niedawna, właśnie wydaliśmy 2 dni temu drugi odcinek, videocast, podcast, co to będzie, razem z Martą Nowak, który jest produkowany, sponsorowany, jakby tworzony przez Gazetę.pl. No i to jest podcast taki bardzo aktualności. W każdym odcinku mamy właśnie segment aktualności, co się dzieje w Polsce, na świecie. Trochę jakby żartobliwie staramy się wydłubać jakieś rzeczy, które są dosyć komiczne. A potem mamy drugą, większą część, taką część no, kluczową, czy właśnie centralną, o co w tym podcaście chodzi, która bierze jakiś większy temat, który jakoś tam pojawia się w tej chwili w aktualnościach, ale nie jest o takiej politycznej bieżączce typu, nie wiem, w tym drugim odcinku mieliśmy o edukacji, w pierwszym odcinku mieliśmy o 4-dniowym tygodniu pracy. Coś, co się pojawia w debacie, no ale jest jakoś tam szersze i mam wrażenie, że pojawia się wokół tych spraw właśnie bardzo dużo hałasu, szumu i tak dalej, a trochę za mało w polskich mediach takiej dogłębnej analizy, wiesz, nie jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy się z tymi problemami ścierają, nie jesteśmy jedynym krajem, który próbuje znaleźć odpowiedzi i jakoś my tutaj próbujemy
przede wszystkim zmierzyć. Nie jesteśmy pierwszym. W wielu krajach te problemy zaczynają się dużo wcześniej niż
tak,
my
no
po prostu kopiujemy to, co tam ci ludzie robią, na przykład ten 4-dniowy tydzień pracy.
Tak, albo kopiujemy, albo jak w wypadku samochodów raczej idziemy, kopiujemy model amerykański, a nie europejski na przykład, tak. Mhm. Co też jest ciekawe, no bo właśnie te problemy, które są jakby jakoś tam uniwersalne, ale często występują w krajach, nie wiem, zachodu, jakkolwiek nie lubię tego pojęcia, no ale ono myślę, że wszystkim daje, no jakby tworzy jakiś obraz, wiemy o jakie kraje chodzi, to tam też nie ma jednego rozwiązania, tak? No i bardzo często jest tak, że jakby mamy, nie wiem, Skandynawię, która ma jakieś tam rozwiązania, Stany Zjednoczone, często Anglia, razem z nimi Wielka Brytania jakieś tam, albo Wielka Brytania tak trochę pośrednio między Europą a Stanami, no nie wiem, Francja ma swoje i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, jakiego wyboru dokonujemy, zwłaszcza, nie wiem, dla mnie właśnie w kontekście mojej pracy doktoranckiej, ponieważ w momencie tych przemian, w momencie, w którym decydowaliśmy, jak będzie wyglądała polityka gospodarcza Polski, jaki kraj tworzymy, jaki, nie wiem, jaki właśnie ustrój tworzymy, co sobie wyobrażamy jako tak będzie wyglądało dobro wspólne, tak Rzeczpospolita, to mówiliśmy, ma być normalnie jak na Zachodzie. Mhm. Po prostu chcemy tak, żeby było jak na Zachodzie jest super, na Zachodzie jest normalnie, my chcemy przywrócić normalność. I nikt sobie za bardzo nie zadawał pytania albo nie drążył pytania, okej, ale na jakim Zachodzie?
I do jakiego stopnia, jak na tym
do jakiego
Zachodzie?
Stopnia, ale też właśnie czym właściwie jest ten Zachód. Myśmy bardzo taką, no wiesz, urojoną, nie wiem, utopijną wizję Zachodu jako czegoś takiego jednolitego, jako miejsca, które już rozwiązało wszystkie swoje problemy w ten sam sposób wszędzie i w związku z tym my musimy je tylko skopiować i to jest kwestia, no dogonimy, tak? Cały czas było tylko musimy dogonić i potem dogonimy i będzie spoko. No a po pierwsze to był moment takiej też ogromnej rewolucji i zmiany politycznej, społecznej i tak dalej w różnych krajach tego mitycznego Zachodu i każdy z tych krajów jakoś tam próbował sobie z tym radzić na swój sposób, chociaż no, generalnie była jakaś taka no, dominująca myśl, ale jej, nie wiem, natężenie było różne w różnych krajach. Mhm. A dwa, że właśnie, no, że te wszystkie kraje się od siebie bardzo, bardzo różniły i my, no tak, my mówiliśmy, no, że jest taki piękny cytat, który bardzo lubię, że Polska jakby jechała, kupiła bilet do Niemiec, a wylądowała w Stanach Zjednoczonych. Także nam się wydawało, że chcemy być jak Niemcy, a bardzo wiele tych elementów ustrojowych przyjęliśmy amerykańskich, czyli no dużo mniej solidarności, dużo mniej jakby też no interwencji państwa w gospodarkę, czy nawet nie interwencji państwa w gospodarkę, ale interwencji czy udziału właśnie aktorów takich jak, nie wiem, i organizacje pracodawców, i związki zawodowe, i jakieś różne związki wyznaniowe i tak dalej. Po prostu społeczne, oddolne ruchy jakby były dużo mniej zaangażowane w procesy, nie wiem, legislacyjne. Było to wszystko bardzo odgórne. Takie trochę na zasadzie radźcie sobie. Mhm. No i oczywiście razem z tym wszystkim łączyła się ogromna fascynacja amerykańską kulturą. Tak, wszyscy oglądaliśmy amerykańskie filmy, amerykańskie seriale, wszyscy byliśmy w tym zakochani i jakoś tworzył się ten mityczny obraz Zachodu jako Ameryki. Tworzyliśmy po prostu, że to jest równoznaczne. Ostatnio czytałem fantastyczny artykuł o tym, jak bogata była rodzina Kevina McAllistera z Kevina samego w domu. bo...
Oni byli bardzo bogaci.
Oni byli bardzo bogaci, a przecież u nas to nikt nie myślał o tym, Jezu, co oni są bogaci, tylko o fajny filmik o amerykańskiej rodzinie, po prostu. Tak wygląda życie w Stanach, tak? Lecą sobie wszyscy pierwszą klasą do Paryża i mają dom, w którym jest po prostu 6 sypialni.
Albo do Nowego Jorku.
Albo do Nowego Jorku. No a tam z analizy właśnie New York Timesa wychodziło, że oni byliby, nie wiem, w top 1% najbogatszych ludzi w Chicago, tak? Żeby mieć taki dom, żeby mieć takie wakacje i tak dalej. Mm-hmm. Więc, no a dla nas to były po prostu, no takie, wiesz, no zwyczajni, nie? Średniaczki.
Z twojej perspektywy bardzo w takich pozytywnych barwach patrzymy na Stany, biorąc pod uwagę to, że tam byłeś. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jak pojechałeś? Byłeś zdziwiony?
Byłem zdziwiony. Bo faktycznie pojechałem do Stanów po raz pierwszy dosyć późno, znaczy, tak naprawdę w momencie, w którym się tam dostałem na doktorat w 2016 roku, nigdy wcześniej nie byłem w Stanach, miałem wtedy 27 lat. Mhm. I znaczy ja tam nie jechałem już jako osoba, która spodziewała się
fajerwerków.
Tak, fajerwerków i tego takiego mema z, wiesz, takim światem, gdzie są same po prostu szklane budynki, jakiś tam latający samochód i to jest ten Polska, gdybyś, nie wiem, zjadł ziemniaczki, a nie tylko mięsko, mm-hmm. czy cokolwiek. Polska, gdyby, nie wiem, młodzi nie kupowali latte na sojowym. Więc no ja już miałem świadomość jakby, nie wiem, na przykład bardzo wysokiej, dużo wyższej przestępczości w Stanach niż w Polsce czy w Europie Zachodniej, tego, że tam jest bardziej niebezpiecznie i tak dalej, że no taki generalny obraz jakichś tam problemów cywilizacyjnych, społecznych Stanów miałem. Mm-hmm. Natomiast były rzeczy, które mnie no, zszokowały i tak, takie bardzo prozaiczne. Na przykład, no, jak wygląda sygnalizacja świetlna w Polsce? Masz słup, tak? I ten słup idzie w górę, a drugi idzie w bok i tam na tym masz światła. W New Haven, w którym mieszkałem, który jest na wschodnim wybrzeżu, w stanie Connecticut, jakby jest to i bogaty stan, i dosyć bogate miasto, no i też jakby ogromnie wzbogacające się tym, że jest tam Yale University i jakby no dużo bogactwa. Tam jakby sygnalizacja świetlna wisi na super wysokiego napięcia. Po prostu masz linię przesyłową i na tym wisi światła i jak wiatr zawieje, to one sam sobie dyndają i tak dalej. Wiesz, no jakiś kosmos. Zastanawiasz się, jak to jebnie, tak? Oglądałem twój odcinek z Patrycją Wieczorkiewicz, wiem, że można przeklinać.
No. Tak, zdecydowanie.
I też na zasadzie właśnie, nie wiem, jedziesz tymi drogami, jedziesz autostradą znowu z Nowego Jorku do New Haven, to jest I-95, jedna z głównych autostrad w Stanach, no właśnie prowadząca od Bostonu aż chyba do Waszyngtonu, czy nawet niżej. No i to wygląda jak wiesz, no, jak droga, która nie była remontowana od lat 70. Dlaczego? Bo nie była remontowana od lat 70. To jest dziura na dziurze, więc nasz to jest właśnie taki obraz. W Polsce w latach 90. nie mamy autostrad, myślimy sobie, Jezu, zachód autostrady. No myślimy o Niemczech oczywiście, bo tam faktycznie autobany super. W Stanach jakby są koszmarne drogi. Lotniska wyglądają, wiesz...
Koszmarne drogi, czy ta jedna była koszmarna?
Nie, wszystkie inne też, no jakby są dziura na dziurze. Znaczy nie mówię, że wszystkie, ale też jak, nie wiem, jechałem też tą słynną autostradą, nie wiem, chyba Route 1, która jest z Los Angeles do San Francisco, ale jest jakby przy samym brzegu, mhm. Z widokiem na ocean. To też jakby jakość tej szosy i tak dalej, liczba dziur. No jest to porażające, a mówimy znowu o Kalifornii, czyli o jeden z najbogatszych stanów. Nie byłem, nie wiem, nie byłem na południu stanu, gdzie jakby te stany są dużo, dużo biedniejsze, więc jeszcze wydatki na infrastrukturę są jeszcze mniejsze, bo w ogóle rządzą tam republikanie, którzy nie lubią inwestycji publicznych.
O tym nigdy nie słyszałem, że są słabe drogi w Stanach.
Ludzie są po prostu mega dziurawe, no, jakby są w takim stanie, jak sobie wyobrażasz, wiesz, jak kto pan tak to spieprzył, nie? To jest ten motyw. Nie, w ogóle infrastruktura publiczna, nie wiem, pociągi, dworce, no, jakby dużo jest faktycznie w bardzo ładnych architektonicznych budynkach sprzed 100 lat, jakby z okresu jakby złotego jakiejś tam inwestycji w infrastrukturę publiczną. No lotnisko, nie wiem, JFK, najbardziej słynne amerykańskie lotnisko, jest też no, dość koszmarne, jakby na nasze standardy w ogóle niewyobrażalnie no, brzydkie. Nie wszystkie terminale oczywiście, niektóre są, no, są nowe, terminali jest 7, niektóre są naprawdę, naprawdę straszne, więc na takim poziomie właśnie tego, jak ten kraj wygląda, no nie wiem, kiedy wyjedziesz poza Manhattan, no to, to już no, 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 to dla mnie było szokujące faktycznie. No jakby raczej jechałem tam właśnie z taką myślą, Jezus Maria, nie da się okraść, tak? Wychodzisz, wyjdę na ulicę Nowego Jorku i po prostu muszę patrzeć cały czas za siebie w bok, muszę mieć oczy dookoła głowy, bo każdy będzie chciał mnie albo okraść, albo dźgnąć nożem, bo po prostu albo tak to wygląda.
Albo sprzedać narkotyki.
Albo sprzedać narkotyki, albo wiesz, wyciąć mi nerkę. A to nie było problemem w Nowym Jorku. Było, nie wiem, na przykład New Haven, mimo że jest tam no, jeden z najbogatszych, drugi najbogatszy uniwersytet na świecie, to jest miasto, które ma ogromne, ogromne problemy z nierównością. Tam coś, co mnie zmroziło, zanim tam pojechałem po raz pierwszy, to wyczytałem, że 20 lat temu, co prawda, no, ale jakby 20 lat temu to nie jest aż tak niedawno. Tam był chyba, było na trzecim albo na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę przestępstw takich właśnie brutalnych, tak? Morderstw oraz jakby gun violence i tak dalej. Było wyżej niż Baltimore. 20 lat temu Baltimore, no to jest The Wire, jakby, czyli serial po prostu, który w całości pokazuje no, miasto, gdzie policja no, nie kontroluje niczego, tak, jest brutalne wojny gangów, jest no, kompletna anarchia. Mm-hmm. New Haven było wyżej, więc miałem takie, o mój Boże. No i faktycznie, wiesz, jest tak, że to też jest właśnie piękne pokazanie tych nierówności. Masz, nie wiem, masz siły policyjne, które się nazywają Yale Police. To jest jakby, to nie jest firma ochroniarska, to jest po prostu oddział policji, który jakby jest jakoś tam związany z uniwersytetem. I masz tego komendanta głównego i dostajesz od niego maila za każdym razem, kiedy dzieje się coś niepokojącego, kiedy właśnie jest jakieś przestępstwo albo blisko kampusu, albo nie blisko kampusu, ale na przykład strzelają do siebie. I o każdym takim incydencie dostajesz maila informującego cię prawie, że w czasie rzeczywistym. Uwaga, właśnie ktoś gdzieś tam kogoś napadł z nożem w ręku, nie wiem, 3 minuty od, wiesz, od kampusu.
Jaka rzeczywistość, to jest niewyobrażalne tutaj w
Polsce. I dostajesz takie maile codziennie. Codziennie. I masz taką mapę mentalną, okej, tu jest uczelnia, tu mieszkam ja i sobie obliczasz, okej, na razie wszystkie te maile, które były, no to nie były w promieniu 15, wiesz, minut pieszo od mojego domu, nie były, jakby nie chodzę tymi ulicami. Ale jakbym po prostu zszedł 5 minut w bok, to już bym był w tych okolicach. Aż pewnego dnia, po, wiesz, roku mieszkania i czucie się bezpiecznie, dostajesz maila, w którym jest, ktoś właśnie został napadnięty z bronią w ręku i jest adres dokładnie pod twoim domem.
Ja.
I myślisz sobie, Jezus, albo wiesz, albo właśnie strzelanina. Teraz uważajcie, nie idźcie tam, bo tam teraz jest po prostu active shooter situation.
To jest aż tak popularne tam?
Tak.
W tym miejscu było.
Tak, ale jakby wiesz, no w Nowym Jorku mniej w tej chwili, bo tam po prostu no, zaszły ogromne zmiany na przestrzeni ostatnich 20 lat. Ale w New Haven też zaszły oczywiście. No, jakby Yale University jest też po prostu wielką korporacją, której jakby za bardzo nie leży, żeby bogaci republikanie wysyłali swoje dzieci do miejsca, gdzie po prostu mogą, wiesz, przeżywać takie atrakcje, więc...
I z jakiegoś powodu mają swoją własną policję.
Mają swoją własną policję, właściwie jakby wszystkie budynki, nie wiem, wiesz, sklepy, pasaże handlowe i tak dalej, w promieniu paruset metrów od uniwersytetu, czyli właściwie w centrum New Haven, należą do Yale University. Yale University decyduje, czy w tym budynku będzie Urban Outfitters, czy T-Mobile, czy cokolwiek. I oni sobie to wybierają, tak? Więc jakby masz, masz taką właśnie uliczkę handlową ze sklepami, nie wiem, tak jak, nie wiem, no nie Mokotowska w Warszawie, no ale jakaś taka właśnie całkiem niezła. I jakby ją w całości posiada Yale University, które jest uniwersytetem, więc jest jakby non-profitem, więc nie płaci podatków. Więc masz po prostu ogromne, wiesz, połacia miasta, jakby samo centrum miasta, gdzie no, największy pracodawca i jakby jakiś taki gigant gospodarczy no właśnie na całe miasto nie płaci podatku dochodowego. Pewnie płaci jakieś tam od nieruchomości i tak dalej. No wiadomo, że płaci nie wiem, no, składki zdrowotne swoich pracowników i tak dalej. Ale podatku dochodowego nie płaci, no bo teoretycznie nie ma dochodów. No ale ma 35 miliardów dolarów w tak zwanym endowment, tak? Czyli czymś, co im po prostu jakby siedzi na koncie, czy właściwie nie siedzi na koncie, bo to inwestują cały czas, żeby to rosło. A New Haven ma permanentne problemy budżetowe. I wiesz, no tak trochę wyglądają Stany Zjednoczone.
Zdarzyło ci się w końcu coś niebezpiecznego tobie, czy raczej tylko gdzieś w twojej okolicy?
Nie zdarzyło mi się. chyba że jakoś to wyparłem, ale nic nie przychodzi.
Chyba że jakoś to wyparłem. Mało osób rzuca taki dopisek do tego, co mówi o niebezpiecznych zdarzeniach, ale to prawda.
Nie, no wiesz, po prostu w tej chwili, jak mnie zapytać, to nic mi nie przychodzi do głowy. No, więc na pewno nie było czegoś takiego bardzo, bardzo niebezpiecznego. Ale wydaje mi się, że ogólnie nie. Wiesz, bardziej takie poczucie lęku. Takiego irracjonalnego albo racjonalnego, to możemy sobie zadać te pytania, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem.
Nie no, jak napadają z bronią w ręku kogoś pod twoim domem, to raczej racjonalny. Ja bym też się bał tak samo. Jakby, a jak inaczej reagować? Musisz być w takim ciągłym
napięciu trochę.
Po to, żeby być przygotowany.
Tak, więc nie miałem żadnej takiej sytuacji tak naprawdę.
Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Jak wylądowałeś w ogóle tam na Yale?
Wiesz co, no trochę to było zawsze moje marzenie, żeby studiować w Stanach właśnie na jednym z tych topowych uniwersytetów. Jakoś w liceum, jako że byłem trochę nieogarem, jeśli chodzi o, do teraz jestem, jeśli chodzi o deadline, o organizację pracy, tak jestem trochę chaotyczny pod tym względem, no to nie ogarnąłem wszystkich jakby powiedzmy formalności. Zdałem te testy, które tam trzeba zdawać, ale wynik był taki średni, w sensie pewnie, może bym miał szansę, może nie, ale stwierdziłem, to nie będę aplikował, pewnie mnie odrzucą, więc nie chcę tego robić, po prostu trzeba jakieś inne rzeczy zrobić, a ja tutaj nie wiem, chcę być z kolegami. Mhm. Więc wtedy sobie to jakoś odpuściłem. Też po prostu myślę, że czułem, że w ogóle nie ma szans, że to z Polski się dostaje, wiesz, na studia, nie wiem, na Harvardzie, Columbia czy Yale, że to jest w ogóle jakieś głupie i że ja z czym do ludzi, nie?
Właśnie, z coraz większą ilością osób rozmawiam tutaj na łamach tego podcastu i oni za każdym razem mówią, że właśnie jest takie przekonanie, że nawet nie wysyłam na Cambridge albo nie wysyłam gdzieś do Stanów, bo się nie dostanę. I okazuje się, że całkiem spora ilość tych osób się dostaje rzeczywiście, że to nie jest aż tak trudne, jak się ludziom wydaje.
No tak, tak. Natomiast, wiesz, i też wydaje mi się, że to się zmienia. To znaczy, że mimo wszystko osoby, które w tej chwili, nie wiem, mają 18-19 lat i mieszkają w dużych ośrodkach miejskich, no, w Warszawie to już w ogóle, ale wiesz, w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, to nie mają już takiego obciążenia, jakiegoś kompleksu Polski, naszej zaściankowości, tego, że jesteśmy, wiesz, jakimś po prostu, no tak, krańcem świata, jaką miały osoby, nie wiem, z naszego pokolenia, czy wcześniejszego. Mhm. Chociaż to też jest w sumie ciekawe, bo lata 90. mam wrażenie, że były dużo bardziej wręcz otwarte, w sensie, bo my wtedy byliśmy the next big thing, tak? Polska, jakby komunizm upadł i byliśmy jakąś tak, no, Polska była w modzie i dużo osób wtedy wyjechało.
Internet to mocno zmienił też.
No tak,
dostęp
tak
do tego, że to było bardziej na wyciągnięcie ręki niż wcześniej.
Tak, ale też mam wrażenie, że po prostu wtedy faktycznie, wiesz, weszło dużo korporacji amerykańskich, weszły jakieś różne właśnie organizacje polonijne i tak dalej i wtedy sporo osób wylądowało na uczelniach amerykańskich. Potem właśnie, wiesz, już przestaliśmy być tacy ciekawi, a jakby jednocześnie byliśmy wciąż bardzo zakompleksieni, więc wszystkim się wydawało, że to jest w ogóle niemożliwe, to jest jakiś, mi też się tak wydawało. No ale gdzieś to we mnie się działo, potem przez lata, ja i tak wyjechałem na studia za granicą po liceum, tylko wyjechałem do Francji. No i potem już właściwie zacząłem taką karierę, zawodową, to znaczy nie poszedłem po magisterce na doktorat, tylko zacząłem pracować najpierw w Paryżu, potem w Brukseli w organizacjach międzynarodowych. Mhm. Ale na studiach na drugim roku poznałem we Francji jakby Amerykanina polskiego pochodzenia, czy właściwie no Polaka, który urodził się w Stanach z dwójki polskich rodziców, ale jakby czuł się Polakiem, mówił świetnie po polsku, który wtedy właśnie kończył doktorat na Princeton i w ramach doktoratu wyjechał sobie na wymianę do Francji, no i właśnie prowadził taki przedmiot tam na mojej uczelni. No i on jakoś tam trochę odczarował te studia, mówił, słuchaj, możesz się dostać, w sensie to nie jest tak, jakby ja też, wiesz, widzę te dzieciaki, uczyłem na Princeton, jakby nie jesteście tutaj gorsi na tej uczelni, nie jesteście głupsi, plus jakby to jest możliwe, serio to jest możliwe, jakoś rób to. No i ja potem z nim utrzymywałem kontakt w kolejnych latach. No i był taki moment właśnie na rozdrożach. Znaczy, albo już się rzucam w tą karierę. Dostałem wtedy bardzo dobrą ofertę z jakiegoś takiego właśnie konsultingu w Brukseli i mogłem tam pójść i miałem no, 26 lat i tam wiesz, po 7 latach być, nie wiem, partnerem czy cokolwiek i po prostu no, pracować non-stop. Albo powiedzieć sobie, okej, to jest pewnie ostatni moment w życiu, kiedy jeszcze mogę wykonać ten krok i spróbować się dostać do Stanów. Więc powiedziałem tej firmie konsultingowej, słuchajcie, dajcie mi deferral, dajcie mi jakby, nie zaczynam teraz, tylko dajcie mi 8 miesięcy na decyzję. Jeśli za 8 miesięcy jakby, jeśli możecie nawet poszukać 8 miesięcy, to ja za 8 miesięcy wam powiem kategorycznie, jakby idę do was albo nie. Mhm. No i w międzyczasie jakby stwierdziłem, okej, to mam ten jeden jakby strzał, żeby aplikować na doktoraty w Stanach, no i aplikowałem, dostałem się, przeprosiłem tą firmę, no i wyjechałem z taką trochę myślą, że no właśnie to jest taka przygoda, która już się nie powtórzy, nie? Jakby ja nie wiem, czy ja potem będę pracował na uczelni, ale to jest jakieś moje marzenie, to jest coś, co właśnie wydawało mi się, że nigdy nie będę miał takiej możliwości, a mam. I wiesz, mogę zacząć jakby, mogę iść do korpo po tym, tak? A w międzyczasie ktoś będzie mi płacił stypendium, ja sobie będę czytał książki, chodził po pięknym kampusie i udawał, że jestem Rory Gilmore z Kochanych Kłopotów, który, serial, który uwielbiałem i po prostu robił taki, wiesz, cosplaying, więc larpowanie Rory Gilmore, więc jakby tak to wyglądało.
Mhm. Czyli wylądowałeś na Yale, czyli do tej pory jesteś w trakcie robienia tego doktoratu?
Tak, jest trudny temat. Pozdrawiam moich rodziców, pozdrawiam moją żonę, pozdrawiam moich promotorów, którzy tego nie słuchają na pewno, chociaż znają polski, więc pewnie by mogli, ale myślę, że są jednak zajęci ciekawszymi rzeczami. Tak, jakby, no ja nie ukrywam, że no porwały mnie inne rzeczy. To nie jest tak, że tego doktoratu w ogóle nie robię, ale ciężko jest mi utrzymać pełną, jakby pełne skupienie, pełną uwagę, pełną atencję i 100% mojego zaangażowania w ten doktorat, zwłaszcza, że no ja robię doktorat z historii, ale jest to doktorat z historii sprzed 30 lat w kontekście zrozumienia tego, co się dzieje w Polsce w tej chwili, a w Polsce się cały czas coś dzieje, więc jakbym robił doktorat, nie wiem, ze średniowiecznych relacji po prostu gospodarczych.
To by było łatwiej.
To by było łatwiej, po prostu w tym przed, tak jakby nie miałbym takiego poczucia, że, ale ja dlatego robię ten doktorat, bo chcę zrozumieć i jakoś, wiesz, też, no, kształtować debatę publiczną w tej chwili, bo uważam, że jeśli sobie jakby nie wytłumaczymy tego, co się wtedy stało i jakby jak to rzutuje na naszą politykę, na nasze społeczeństwo do teraz, no to będzie nam trudniej jakby zrozumieć, wiesz, po pierwsze o co chodzi, po drugie jak możemy iść dalej. No ale to sprawia, że właśnie jest cały czas ten dylemat, czy ja tu się zajmuję tym dłubaniem tej historii o tym, jak to było, czy jednak no jakby co chwilę jest temat, który jest ważny tu i teraz. I ja mam tą jakąś, wiesz, to nie jest tak, że ja nie wykonałem tej pracy intelektualnej i badawczej, że nie mogę tych rzeczy połączyć, no ale właśnie ja mogę już wykorzystać, zamiast pisać doktorat i rozdział, mogę powiedzieć, słuchajcie, w oparciu o to, co jakby ja już przestudiowałem, jak to wygląda, no to taka jest moja analiza tej obecnej sytuacji.
Masz tak? Realny wpływ.
No tak, to... tak. I mogę opowiadać te, wiesz, te moje historie doktoranckie w formie, nie wiem, długich artykułów albo podcastów albo czegoś innego, co jest po prostu prostsze niż usiąść i wykonywać tą mnisią robotę, wiesz, pisania po prostu 300 stron. No jest też coś takiego, że wiesz, jest coś bardzo definitywnego w pisaniu, nie wiem, doktoratu albo książki. Przynajmniej ja tak to postrzegam, że pisanie artykułów, czy robienie podcastów, to jest jakiś taki ciągły proces. Powiesz coś, za 2 tygodnie możesz stwierdzić, słuchajcie, przemyślałem to więcej, tu bym to dodał, tu bym to zmienił, mam tak bardziej zniuansowany pogląd. Książka jest czymś takim, co po prostu w którymś momencie mówisz, koniec, this is it, wylałem po prostu wszystko z siebie najwięcej i najlepiej, co miałem i to się musi sam obronić. I ja już tutaj jakby, i to będzie za mną chodziło, nie wiem, do końca mojego życia. Pewnie nikt tego nie przeczyta, ale w jakimś takim, wiesz, no wiadomo, że piszesz z myślą i nadzieją, co najmniej, że ktoś przeczyta, że jakby twoje ego no, musi się tym żywić, więc ta ocena, jakby będziesz oceniany na bazie tego skończonego produktu już zawsze. Mhm. A jakby myślę, że mało kto mnie ocenia na podstawie, nie wiem, artykułu, który napisałem 8 czy 9 lat temu do Wyborczej, bo wiadomo, że poglądy się zmieniają, człowiek ewoluuje, rozwija się i tak dalej. Więc to też jest jakaś taka blokada, że wiesz, dużo fajniej jest o tym opowiadać
na bieżąco i rozwijać się z tymi wydarzeniami, niż napisać taki doktorat. Zastanawiam się teraz nad książkami, że w takim razie książki to jest tylko kwestia czasu, albo jak będzie transformacja książek, albo jak ludzie po prostu przestaną je pisać, bo książki też są takie właśnie, że wydajesz książkę i ona jest nieaktualna już za 3 lata. Jeśli opisujesz jakieś wydarzenia. Ja pamiętam, jak się uczyłem reklam na Facebooku, to sprawdzałem się, jakiej daty jest ta książka, bo nie dało się czytać książek, które były stare, bo miały nieaktualne informacje. Więc wydaje mi się, że z książkami też docelowo tak będzie. Nie będzie można pisać książek, bo te informacje, te dane się tak szybko zmieniają, że po prostu non-stop będzie trzeba wydawać jakieś update'y i te książki będą musiały być w jakiejś takiej internetowej formie, żeby można było bezpośrednio dodawać update'y, trochę jak Tesla dodaje do swoich samochodów.
Wiesz, pewnie zależy o czym książki, nie? No bo jakby tutaj jako historyk, no to wydaje mi się, że właśnie w historii to się dzieje analogowo, to znaczy wiesz, ktoś się zajął jakimś tematem, nie wiem, przyczyny I wojny światowej i pierwsza fala opracowań naukowych o tym była, nie wiem, 60 lat temu. Mhm. I potem jakby w każdym pokoleniu przychodzą ludzie, którzy mówią, okej, ja mam alternatywną wersję, mam uzupełniającą wersję, ja dotarłem do tych źródeł i no to się nazywa po prostu, wiesz, no dyskusja, akademicka dyskusja w ramach jakby i idziemy, no jakby wykształcamy coraz bardziej zniuansowane, coraz lepiej rozwinięte rozumienie tego procesu. Jednocześnie jakby też rozumiejąc właśnie, że każda książka jest jakoś, no, owocem danych czasów, więc też możemy się czegoś nauczyć o, nie wiem, o tym, jak ludzie postrzegali historię, wiesz, 60 lat temu, albo jakby, no tak, jaka była wizja świata, nawet właśnie to jest dokument historyczny już wtedy, tak, książka historyka napisana sprzed 60 lat. Więc mam wrażenie, że no tak, no książki historyczne nie będą musiały tak działać raczej, bo to jakby ja nie będę musiał update'ować tego, co napisałem, po prostu ktoś wyjdzie i powie Wiatrowski bujacz jest idiotą, bo jakby to wyglądało zupełnie inaczej i jakby ja dotarłem do jakichś źródeł, do których on nie dotarł, no i jakby kontra, nie? I jest po prostu debata akademicka. Ale no są książki, no i wiadomo, no literatura piękna też pod to nie podchodzi, nie? Jakby ona jest ponadczasowa, jeśli jest dobra. Ale no faktycznie pisanie takich książek, jakby próby zrozumienia świata w tej chwili, tak, co na przykład, no, dużo takich książek wychodzi po wojnie, po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i ja też jakby byłem bliski napisania takiej książki. Nawet podpisałem umowę, potem się rozstaliśmy z wydawnictwem jakby obopólnie. Mhm. Bo to się dezaktualizuje na maksa i wiesz, jakby ja miałem taki dylemat, że okej, tutaj w kontekście, nie wiem, katastrofy klimatycznej, ale też tego, jak będzie wyglądała wojna w Ukrainie, książka miała, jakby miałem oddać draft przed wyborami uzupełniającymi w Stanach w listopadzie 2022, a ja miałem takie, ona miała być w grudniu. No i wiesz, to czy wygrają republikanie czy demokraci, czy demokraci utrzymają kontrolę nad obiema izbami, czy nie, jakby kompletnie właściwie determinuje to, czy moja książka będzie aktualna, czy nie. Mhm. Więc musisz, pisząc ją, musisz sobie obstawiać, okej, załóżmy, jakby zakładam, no wszystko wskazuje na to, że wyglądają republikanie, więc jakby piszesz taką historię. Ale wiesz, w międzyczasie by wygrali demokraci i co, i książka jakby przed wyjściem na półki byłaby już do wyrzucenia, do przemiału po prostu, jak wiesz, jak koszulki, nie wiem, Real Madrid zwycięzca Ligi Mistrzów, a jakby oni przegrali, w NBA jest ten motyw, nie? Że tworzą te koszulki i wszystkim, cały merch dla obu drużyn, no i potem jakby dla jednej z nich idzie do przemiału, no albo kiedyś się mówiło, jest wysyłany do krajów, wiesz, globalnego południa i tam po prostu jakby jako charytatywne rzeczy.
Z igrzyskami olimpijskimi, z tego co pamiętam, też tak było, bo przez COVID zostały przesunięte i właśnie było cała ta, wszystkie te koszulki, wszystkie te mercze zostały wyprodukowane nie z tą datą,
którą trzeba było. No tak, więc mam wrażenie, że faktycznie takie książki, które próbują nam powiedzieć, co się dzieje w tej chwili i właśnie jakieś odpowiedzi na wszystkie pytania, no to one są cholernie trudne. I to, wiesz, dużo lepiej mieć newsletter na Substacku i podcasty pod tym względem, bo mniej się wystawiasz. No.
Jak to możliwe, że trafiłeś na Instagrama w 2019 roku?
W 2020 trochę.
W 2020.
Tak. Moja żona była bardzo popularną instagramerką. Wtedy dziewczyna. I jest tak, że po prostu jak zaczęliśmy być razem, no to ona też się jakby tym podzieliła. Kiedy mówię popularną instagramerką, to jakby lewogram, lewicowe, feministyczne treści, no w bańce lewicowo-feministycznej. Wtedy bardzo, bardzo, bardzo popularna i no miała taką bardzo oddaną społeczność, więc jak pojawił się w jej życiu jakiś poważniejszy związek, no to gdzieś to przenikało, no bo wiadomo, że Instagram jest taką strefą, gdzie nawet jeśli piszesz głównie o jakichś tam sprawach publicznych, to prywatne życie też się przebija. U mnie tak było dużo, dużo bardziej kiedyś, po wojnie, jakby po wojnie to się zmieniło trochę, chociaż też możemy o tym potem porozmawiać. Mhm. No więc zaczęły się pojawiać pytania, no wiem, Ewa robi Q&A i tam, o, jakby co ten chłopak, co on robi i tak dalej. No i ona tam opisuje, że nie wiem, robi doktorat na Yale, coś tam. No i w którymś momencie mówi, Jezus Maria, dostaję tyle tych pytań o ciebie, bo jakby no te dziewczyny chcą wiedzieć, czy no głównie dziewczyny, ale też, no wiesz, jesteś obserwujące.
Rozchwytywany.
Nie, no jakby wiesz, no zaciekawienie w momencie, w którym ona miała tak aktywną społeczność, tak jakby zaangażowaną i w jej życie, i w jej działalność, no to w naturalny sposób ta ciekawość była duża. Mhm. No i ja w którymś momencie powiedziałem, a ja miałem konto na Instagramie, wiesz, od 2014 roku, ale no jakby konto pod tytułem wrzucasz... nie wiem, zdjęcia z wakacji, nie?
A to o to mi właśnie, ja myślałem, że ty w ogóle wszedłeś na Instagrama w 2020 roku, czyli że wcześniej w ogóle go nie miałeś.
Nie, ja miałem konto na Instagramie naprawdę tak bardzo, bardzo wcześnie, w sensie jak, wiesz, 2013 czy 2014, byłem early adapter, nikogo tam wtedy nie było na Instagramie, tylko że no nie korzystałem z niego w ogóle, potem jak nagle się dowiedziałem, że jest taki big, że przeza Facebooka, to właściwie nic tam nie wrzucałem. No jakieś, wiesz, no takie naprawdę rzeczy, zdjęcia z wakacji, tak jak mówię, jakieś albo śmieszne memy, znaczy dla mnie śmieszne, ale wiesz, jak masz 200 osób, które cię obserwują na Instagramie.
Ty się nie przejmujesz za bardzo, co on dodaje.
Z jednej strony się nie przejmujesz, z drugiej strony wrzucisz mema, który ci się wydaje, że jest po prostu genialny, no i masz 30, wiesz, serduszek, no bo kto ma to serduszkować, nie poniesiesz się algorytmami. No ale powiedziałem wtedy Ewie, słuchaj, jak ty masz tyle tych pytań, no to nie wiem, to ja zrobię Q&A o sobie, po prostu po co ty masz mówić za mnie i też poświęcać na to czas. No i jakby to był taki początek, że po prostu zaczęły przychodzić jej obserwujące do mojego profilu, bo ja jakoś tam zacząłem o sobie mówić. Mhm. No a potem jakby stwierdziłem, okej, słuchajcie, no ja też mam, wiesz, dużo do powiedzenia na różne tematy, więc jak chcecie, to mogę tam opowiadać. No i to zaczęło tak organicznie rosnąć. Organicznie do momentu, kiedy nie rozpoczęła się rosyjska inwazja, kiedy to po prostu tak wybuchło. Brzydkie słowo, jakby niefortunne w tym kontekście, no ale kiedy naprawdę popularność mojego profilu wystrzeliła na przestrzeni, wiesz, tygodnia w sposób kompletnie jakby nie do pomyślenia.
Tak, ja też wtedy na ciebie trafiłem i wtedy, co jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, to nazywałeś się Miłosz, nie wszystko wybaczę. Uh-huh. To była dużo lepsza nazwa.
To prawda, chyba, nie wiem. Z jednej strony tak, ale ja po jakimś czasie sobie zdałem sprawę, że to jest spoko, chwytliwa nazwa, ale ja w ogóle nią nie gram. To znaczy nie tworzyłem nigdy treści...
Która by się odnosiła do tego?
Tak.
A teraz robisz treści, które się odnoszą do twojego nazwiska?
Do mojej nazwy, tak. No, że dużo bardziej po prostu czułem, że ta nazwa jest jakąś obietnicą czegoś, czego ja nie dowożę, tak? Że, że nie byłem tak, nie wiem, tego nie wybaczam, to wybaczam. I że ta nazwa też jest, no nie wiem, jakoś przestałem się z nią czuć komfortowo. Chciałem mieć nazwę jakąś taką, z którą się czuję, nie wiem, która jest mniej
agresywna?
Prowokacyjna czy agresywna. Zwłaszcza, że też zacząłem dostawać, wiesz, zaproszenia do mediów takich, no, głównego nurtu i jakby też, no, chciałem, żeby ta nazwa była trochę właśnie taka poważniejsza, mając świadomość, że i tak w ogóle to, że mówią, okej, te Instagramy, no, czy oczywiście nigdy tak nie mówią, tak, podpisują mnie historyk, ekonomista, doktorant na Yale, bo to jakoś brzmi, nie, a nie jakby Instagramer.
Influencer.
Influencer, tak. Natomiast, no, właśnie, jakby ja bardzo lubię moją obecną nazwę, jakby dlatego, że znaczy, jej znaczenie nie pojawia się, myślę, nikomu w głowie tak od razu, bo właściwie o co chodzi, Miłosz między innymi. Natomiast, no, chodzi mi o to, że wszystko się dzieje, ja tam pisałem, jaka jest ta górnolotna idea, no ale górnolotna idea jest po pierwsze taka, że wszystko jest połączone, wszystkie jakby procesy polityczne, gospodarcze, wszystkie kryzysy, z którymi się zmagamy, są połączone, więc jakby nie da się zająć jednym z nich. Druga rzecz jest taka, że ja po prostu piszę o bardzo, bardzo szerokiej gamie tematów, więc jakby między innymi o tym i o tym i o tym. A trzecia, no to jest ten mój taki element myślenia społecznościowego, solidarystycznego, że wszyscy jakoś istniejemy między innymi ludźmi. I że to jest coś, o czym zawsze musimy jakby moim zdaniem pamiętać we wszystkich naszych jakichś tam decyzjach politycznych, etycznych i tak dalej, że jakby to jest mój głos przeciwko indywidualizmowi, który jest dominującym sposobem myślenia i jakby w Polsce też, wiesz, no zdecydowanie najbardziej takim, no, wdrażanym nam cały czas.
Promowanym. Poczekaj, bo zgubiłem pytanie. Wspominałeś o tym, że nie publikujesz już tak dużo prywatnych treści i powiedziałeś, że możemy o tym porozmawiać. Czemu taka decyzja?
Wiesz co, no trochę jest tak, że po prostu ja w przededniu wojny miałem 40 tysięcy obserwujących, a po tygodniu miałem, nie wiem, 130, po miesiącu miałem 160. To przeskoczyło naprawdę czterokrotnie na przestrzeni, już nawet nie pamiętam, czy miesiąca, może na przestrzeni 2 tygodni. To tak było naprawdę przytłaczające, w sensie, że wiesz, wchodzisz co godzinę i masz 1000 więcej obserwujących.
Niezłe tempo, co godzinę 1000 obserwujących.
No w tych pierwszych dniach wojny naprawdę, no bo to po prostu też był taki moment, że ludzie no, szukali informacji, wiesz, co jest naturalne. Znaczy też z jednej strony naturalne, z drugiej strony pokazuje, jak dalece nie ufamy mediom głównego nurtu, mediom tradycyjnym i jak bardzo byliśmy zdesperowani, żeby znaleźć jakieś głosy, którym ufamy, co ja ogólnie jakby... Czuję się z tym i wtedy też czułem się z tym bardzo niekomfortowo. To znaczy, wiesz, ja wierzę w rzetelność moich tekstów, analiz, wiem, kim ja jestem i jakby, że można mi ufać. Ale skąd ci ludzie mieli wiedzieć, że mogą mi ufać? To znaczy, że wiesz, ja mogę być równie dobrze kimś hochsztaplerem, który opowiada jakieś niestworzone historie. I to, że ludzie ufali mi na zasadzie na gębę, wiesz, a nie wiem, głównym mediom, to budziło we mnie jakieś takie poczucie, kurczę, nie tak to powinno wyglądać.
Ale to jest ciekawe z drugiej strony, bo jak ja na ciebie trafiłem, to też z jakiegoś powodu ci zaufałem od razu i nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego. Nie wiem, co wpłynęło na to, że przeczytałem twój tekst i pomyślałem, okej, ten gościu mówi z sensem i będę słuchał jego, a nie innego dziennikarza. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to zrobiłem. Ale coś jest w twoich tekstach, że po prostu zwróciły moją uwagę i że wolałem czytać ten tekst.
Wiesz co, na pewno to, co ja się starałem robić od początku, w ogóle w moich tekstach, ale przy wojnie zwłaszcza bardzo, bardzo kładę na to nacisk, to jest bardzo jakby być zakorzenionym w wypowiedziach i analizach innych osób, które się na tym znały dużo lepiej ode mnie. Jakby, no zwłaszcza, wiesz, ze sfery anglosaskiej. Więc ogromna część mojej pracy, no to było po prostu tak naprawdę siedzenie na Twitterze na początku i jakby szukanie tych osób, jakoś tak próba zrozumienia, kto jest wiarygodny, kto nie. Co też jakby w tych pierwszych dniach wojny było, wiesz, no trial and error, tak? Jakby sam musiałem wykonać tą pracę właśnie, komu zaufać, komu nie. No ale tutaj trochę pomagały, wiesz, tytuły naukowe i tak dalej, to jakby możesz sprawdzić tych ludzi, kim oni są, dlaczego się na tym znają, ale też jakby, no, wojna weryfikuje, zwłaszcza tamta, w bardzo krótkim czasie, kto się na tym zna, a kto się nie zna, jeśli, if you're paying attention. Więc wydaje mi się, że to, że ja w dużej mierze nie mówiłem jakby, słuchajcie, ja mam taką wielką geopolityczną wizję i to tak wygląda, tylko mówiłem
i
bardzo...
I za 2 miesiące będzie to i to.
Tak, tylko mówiłem, okej, po pierwsze jakby fakty frontowe są takie, po drugie ta osoba mówi to, ta osoba mówi to, jakby takie są analizy i też starałem się właśnie to bardzo tak na chłodno, w sensie ten mój głos nie był jakiś szczególnie... Wiesz, były teksty, które były dużo bardziej o tym, dlaczego ta wojna, jakby jak ja to rozumiem właśnie w takim znaczeniu bardziej ideologicznym, filozoficznym i tak dalej, to one były dużo bardziej moim głosem, wiadomo, no bo jakoś też to było oparte na mojej edukacji i tak dalej, no ale te właśnie bardziej analityczne, słuchajcie, jaka jest sytuacja na froncie, czy Ukraina upadnie za 12 godzin, czy nie, też właśnie, czy coś jest fake newsem, czy nie, no to jakby to też starałem się jakoś weryfikować i też odsyłać do źródeł, dlaczego mówię, że to nie jest fake news. No to chciałbym wierzyć i mam nadzieję, myślę, że w dużej mierze tak było, że to tworzyło jednak jakieś takie poczucie wiarygodności wśród osób, które mnie obserwowały. Ale wiesz, ale jednak jest też taki aspekt, że ja mogłem równie dobrze te wszystkie nazwiska zmyślić, tak? Gdybym, no to jest oczywiście, ma krótkie nogi.
Ale ile by to cię pracy kosztowało? Ja się często nad tym zastanawiam, jak analizuję to, czy ktoś jest prawdziwy, czy nie. To myślę, zastanawiam się nad tym od drugiej strony. Jak wielkim psychopatą ta osoba musiała być, żeby robić to wszystko nie faktycznie? Jak dużo pracy to generuje, żeby kłamać? Więc to albo musiała być jakaś służba, która rzeczywiście
no
tworzy
tak,
taki
tak,
profil,
tak, tak, no.
Albo to inaczej, innego wytłumaczenia nie ma na to.
No tak, to prawda. Natomiast mając nawet to wszystko na uwadze, to czułem właśnie duży dyskomfort związany z tym, że dlaczego tradycyjne media jakby nie spełniają tej roli, bo od tego są. I to, czy one robią to źle, czy z jakiegoś innego powodu straciły zaufanie ludzi i robią to teraz dobrze, a ludzie po prostu już im nie ufają. Dlaczego właśnie dużo łatwiej jest uwierzyć, wiesz, jednemu Wiatrowskiemu niż wielkiej redakcji z działem zagranicznym, z 30-letnią historią i tak dalej, z budżetami, z korespondentami. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe. Natomiast wracając do tego pytania, dlaczego, wiesz, mniej o życiu prywatnym. Bo po prostu w tamtym momencie moje konto straciło taki aspekt właśnie jakiś tam społecznościowy, jakiś taki aspekt tego, że moi obserwujący są ze mną długo, znają mnie, wiedzą, kim jestem, jakie mam poglądy, jakie mam życie, jakby...
Oni nie przyszli do tego, bo ty jesteś osobą, tylko dlatego, bo w czasie tego konfliktu po prostu potrzebowała informacji.
Tak, tak. I ja długi czas w ogóle też przestałem pisać o innych sprawach. Myślę, że parę miesięcy nie miałem jakby żadnego postu. Myślę, że miałem jakieś stories, ale nie miałem żadnego postu, który nie dotyczyłby Ukrainy. I też się zastanawiałem, kiedy jakby mogę z tym wrócić i czy powinienem, i ile osób to, nie wiem, odstraszy, jak zacznę pisać o Black Lives Matter, tak, albo o katastrofie klimatycznej.
I to jest dla ciebie duże zagrożenie. Jeśli jednocześnie piszesz o wojnie i później chcesz pisać o BLM, no to jest zagrożenie, bo o wojnie, przynajmniej z mojej perspektywy, było tak, że to było mocno prawicowe środowisko. I teraz jeśli zaczniesz wracać do treści, które są trochę bardziej lewicowe, no to może...
Wiesz co, ja wróciłem do nich, natomiast no... Instagram i tak jest medium, gdzie jest ogromna przewaga kobiet, mam wrażenie. Mhm. I na pewno tak było też u mnie, tylko to, no i to się zmieniło po wojnie, w sensie jak miałem 40 tysięcy obserwujących, to 90% to były kobiety, a jak się zrobiło 160 i to jeszcze w kontekście wojennym, to wiesz, to nagle 83% to były kobiety, no więc jakby więcej się pojawiło tych mężczyzn, no ale wciąż to nie jest, nie wiem, pół na pół, ani 60-40, to jest jakby w dużej mierze kobieta grupa odbiorców.
Bardzo ciekawe, że masz takie statystyki, publikując tyle materiałów o wojnie. 83% kobiet?
Tak.
Wow.
A wiesz, no to, znaczy myślę, że to nie jest tak naprawdę aż tak zaskakujące, no bo moje, wiesz, ludzie szukali po prostu jakiegoś sposobu na ukojenie nerwów i na jakby wyjęcie z tego szumu informacyjnego, który no bardzo łatwo mógł doprowadzić do stanów lękowych i do ataków paniki. Czegoś, co jakby daje ci jakieś takie poczucie, okej, nie jest aż tak źle, jakby... Wiem, że wiesz, jestem bezpieczna. I to dotyczy w takiej samej mierze kobiet jak mężczyzn, albo nawet być może bardziej kobiet. Nie dlatego, że kobiety są bardziej, nie wiem, strachliwe czy mniej odważne, tylko dlatego, że są jakby bardziej też na to, wiesz, otwarte. W sensie przyznają tego przed sobą. Jakby faceci mają
udają, że ich to tak bardzo nie dotyka.
Tak, oni wolą mówić o tym, o, a to jest taka chałubica, a to jest, wiesz, ten, a mogą być kompletnie przerażeni w środku, no ale nawet mogą nie mieć dostępu do tych emocji, nie? Jakby reagować na to inaczej. Właśnie bardziej w takimi kategoriami, o, znaczy, nie wiem, tutaj, wiesz, było dużo treści, nie będę wymieniał nazwiska, nie wiem, z profili, które trochę traktowały tą wojnę, jakby to była po prostu gra komputerowa i tak jakby w tonem, który był dla mnie no, oburzający, to znaczy, o, słuchajcie, wchodźcie jutro na nasz kanał, tam będziemy mówić o tym, jaka będzie ofensywa, czy defensywa, co się wydarzy, no, nie, to będzie po prostu odcinek petarda, albo nie wiem, bombowy, takie, że to ludzie giną, w sensie to nie jest, jakby to nie jest mecz, to nie jest kanał sportowy. Jakby ten ton mnie bardzo raził i mam wrażenie, że no niestety z powodów kulturowych mężczyźni są dużo bardziej jakby, wiesz, jak ćmy do tego światła, takiego właśnie relacji komentatorskiej, a mniej do rzetelnych informacji, które mogą być nudne. No.
Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, jak rozmawiam z różnego rodzaju ludźmi, którzy pracują właśnie albo jako medycy, albo pracują w karetce czy gdzieś i opowiadają o tym, że oni specjalnie depersonalizują ludzi po to, żeby móc pracować, bo jest im po prostu łatwiej. Jeśli dostajesz kolejną ranną osobę, to nie możesz myśleć sobie, okej, to jest Krzysiek, on ma żonę i małe dziecko, tylko musisz... Oni nawet czasami używają takich słów jak materiał na przykład na ciało. Tylko po to właśnie, żeby depersonalizować,
no tak, jasne, żeby być osoby... w stanie jakby wyjść z tej pracy i nie... No
materiał tak. To jest hardkorowe słowo.
No jest to hardkorowe słowo. Jest to, wiesz, i wiadomo, że są jakieś niemałe ryzyka w takim podejściu. Znaczy, możesz przekroczyć jakąś granicę. Nie? Nie będę tu wchodził w szczegóły, bo nie jestem specjalistą, no ale jakby rozumiem, wiesz, że tutaj są pewne granice. Jest jakiś balans między tym, na ile to jest niezbędne i musisz to zrobić, żeby uratować siebie, a na ile jakby ryzykujesz, że przekroczysz ten Rubikon i jakby i też to jakoś wpłynie na to, jak wykonujesz swoją pracę, nie? I może negatywnie. No ale to są sytuacje graniczne i na pewno nie jestem tutaj od tego, żeby wydawać wiesz, wyroki ani osądy.
Tak, ja się odnoszę do tego, co powiedziałeś o tej takiej formie komentatorskiej, że może przez to, że mężczyźni są jakby bliżej myślenia, że oni mogliby być to kiedyś zaangażowani, to być może dlatego lubią do tego właśnie, żeby podchodzić do tego specjalnie z mniejszą dozą emocji.
Bardzo, no, czy, no tak, tak. Albo z większą, ale właśnie taką bardziej w duchu kibicowskim.
Kibicowskim, albo takim, tak. Co że realnie można zrobić i czego realnie można użyć, a nie być przerażonym po prostu.
Tak, natomiast No tak. Być może tak, ale niezależnie od tego, no dużo więcej kobiet trafiało na mój profil, chociaż tak jak mówię, no jakby mężczyźni się no, pojawili, w sensie było ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Mhm. No ale przez parę miesięcy tych innych tematów nie poruszałem, bo czułem jakoś, że po prostu ludzie przychodzą tutaj po te treści. No ale też wiedziałem, że w którymś momencie to się musi zmienić, bo nie po to zakładałem ten profil, nie po to jakby, wiesz, że mam dużo do powiedzenia na inne tematy, które nie są jakby, no wiadomo, że z naszej perspektywy są jakby drugoplanowe w porównaniu do wojny, ale to nie musi być kosztem tego, w sensie ja mogę pisać i o wojnie, i o innych ważnych dla mnie sprawach, no i, ale miałem takie, no nie ukrywam, jakieś takie, wiesz, myśli w głowie, ile procent obserwujących jestem gotów stracić, jak zacznę pisać o tych innych sprawach, jakby z czym się będę czuł komfortowo, czy jak zejdę ze 160 tysięcy na 120, to uznam, no ale to jest okej, okay, to jest tak, wiesz, 3 razy więcej niż miałem wcześniej, jakby, a te osoby, które zostały, to jakby są moje osoby.
I jeśli traktujesz to jako swoją pracę, no to musisz się nad tym zastanawiać, tak? No to...
Natomiast ja wtedy w ogóle jakby nie miałem żadnych reklam, ani nic, nie motywowałem, nie miałem Patronite'a, więc jakby, no wiesz, traktowałem to jako no tak, element tego, żebym bardziej istniał w debacie publicznej, no ale to nie było takie, że wiesz, teraz mi spadną reklamy o ileś tam złotych od reklamy, bo mam mniej obserwujących, mniej zasięgu, więc to na pewno było prostsze pod tym względem. Natomiast nigdy tego spadku nigdy nie było. Te spadki, wiesz, w zależności od jakichś tam momentów, czy pisałem mniej, czy więcej, no to potrafiłem tam, nie wiem, liczbę obserwujących spaść o 3000, a potem jakby wrócić, no ale nigdy nie miałem właśnie nawet takiego spadku, nie wiem, 10% czy 5%, że o, zaczynam teraz pisać znowu o, nie wiem, katastrofie klimatycznej i o neoliberalizmie i ludzie mówią, nie, no nara, znaczy, no, wiesz, to też jest jakby, dużo ludzi mówiło nie, nara, no ale inni przychodzili, bo miałem większe zasięgi, więc moje posty się szerzej niosły, więc trafiały do większej liczby osób, które do mnie przychodziły i jakby klikały obserwuj i wyrównywały ten odpływ tych, którzy mówili, Jezu, ja tu przebiłem po jakby obiektywne informacje na temat wojny, a tu jakaś lewacka propaganda, nara, jakby odobserwowuje.
A druga sprawa jest taka, że ci ludzie też w pewnym momencie, na początku był taki wielki strach wokół tej wojny, bo nie wiedzieliśmy, jak to się potoczy, ale w momencie, kiedy ona zaczęła się toczyć i toczyła się i toczyła, no to ten strach cały czas malał i tak samo jak u ciebie. Ty chciałeś już produkować inne treści, to pewnie ludzie też już mieli przestrzeń na to, żeby konsumować te inne treści.
No tak, jak wiesz, minął ten okres po prostu no skrajnej paniki pod tytułem zaraz spadnie bomba atomowa na Poznań, bo coś tam powiedział Ławrow, no to na pewno ludzie, jak no, sytuacja się na froncie po prostu ustabilizowała, Ukraina się jakby obroniła w tym pierwszym rzucie i było widać, że płynie pomoc z Zachodu i tak dalej, i tak naprawdę no, Rosjanie już się nie przesuwają, raczej dochodzi do, no tak, że tutaj długa wojna, ale generalnie nie, no, na ten lęk był dużo mniejszy, no to tak, to ludzie też chcieli żyć innymi tematami. Znaczy chcieli, no też po prostu było innych, no, wiesz, nagle jakby pojawiła się inflacja, tak, jakby to się zbiegło właśnie z po-covidowym, no, kryzysem łańcuchów dostaw, przerwaniem, więc jakby było mnóstwo innych tematów, którymi ludzie żyli, no bo jakby to ich dotykało. Natomiast no w tym pierwszym okresie, tych pierwszych, nie wiem, 3-4 miesięcy, ja po prostu też dostawałem mnóstwo wiadomości takich, wiesz, w DM-ach,
czy mam się pakować.
Nie, takich, czy mam, czy to, że nie byłem w stanie, to absolutnie, bo też robiłem to, wiesz, hobbystycznie, więc nie odpisywałem na stronę większość, za co przepraszam te wszystkie osoby, ale po prostu nie byłem w stanie, trochę też wychodziłem z założenia, że jakby daję z siebie wszystko, co mogę, pisząc posty i po prostu nie jestem w stanie jakby tej joli takiej społecznościowej odpisywania na DM-y utrzymać. I jeśli ktoś się z tego powodu czuje urażony i stwierdzi, no nie, jakby on mnie nie potraktował poważnie, ja przestaję obserwować ten profil, no to mi jest przykro, ale no niestety tak musi być, bo jakby jak mam do wyboru odpisywanie na mnóstwo DM-ów albo pisanie kolejnego tekstu właśnie analitycznego, to wolę zrobić to drugie. No z jakąś taką właśnie świadomością, że no tak, że mój czas nie jest z gumy i że też ja nie myślę o strategii, no bo właśnie wiesz, też jest tak, że o, utrzymaj zaangażowanie społeczności, musisz odpisywać na DM-y, bo to tworzy poczucie właśnie wspólnoty i ludzie będą ci bardziej oddani i będą ci bardziej doceniać i tak dalej. No ja się jakby nigdy nie kierowałem takimi rzeczami. Też jak się nie kierowałem tym, że no, trzeba wrzucać zdjęcia, bo to się lepiej niesie, a ja wrzucałem po prostu, wiesz, 10 karuzela z 10 slajdami, po prostu czcionką, której się nie da przeczytać, jeśli nie masz, wiesz, jeśli nie masz iPhone'a Max Pro, czy jakby Samsunga, nie wiem jakiego. Ale no, mówiłem to, co mam do powiedzenia i na pewno mogłem to robić w taki sposób, żeby to się bardziej niosło, jakoś optymalizować, ale nie chciałem na to poświęcać czasu. I to jest jakaś decyzja, w sensie może zła, no bo może dzięki temu więcej osób by przeczytało te treści, które uważam za wartościowe i wiesz, i powiedzmy wartość dodana tej mojej interwencji publicznej byłaby większa, no jakby, ale taką podejmowałem.
I jak przeżyłeś ten początek wojny w takim razie, bo pamiętam, że wtedy wszyscy, którzy się tym zajmowali, publikowali mnóstwo treści, no i też jeśli mówimy o takim przyroście i ilość interakcji, w której musiałeś pewnie wchodzić na Instagramie, to domyślam się, że byłeś tak przebodźcowany po 3 miesiącach, że pewnie już miałeś dosyć tego. Był taki moment, że to było tak intensywne, że to było aż przytłaczające?
Dobre pytanie. To znaczy, ja teraz tego nie pamiętam w taki sposób, żebym któryś powiedział, żeby... Ja tym mówię non-stop, wiadomo. Siedziałem w telefonie po prostu, wiesz, 14 godzin dziennie i albo pisałem, albo przeglądałem Twittera, jakby byłem nie do zniesienia, myślę, jako, wiesz, partner i tak dalej. No nie wiem, mam psy, więc wychodziłem na spacery z psami, to na pewno się działo. Mhm. Ale na tych spacerach po prostu przeglądałem Twittera i, wiesz, pisałem na telefonie kolejne posty.
Nie byłeś mindful?
No nie byłem w ogóle mindful, rzuciłem się w to całkowicie, ale... No, ja ogólnie często działałem tak w życiu właśnie na zasadzie takich, wiesz, okresów ogromnej mobilizacji, po których no trochę schodziło ze mnie. I to po prostu był jeden z takich okresów. I myślę, że adrenalina tutaj jakby mnie karmiła i to poczucie też właśnie takiego, że jestem potrzebny, że mój głos się liczy. Więc wiesz, trochę ego, trochę jakby, no też jakby tak moralność, miejmy nadzieję, no ale wiadomo, że to jest zawsze koktajl, tak? Z jednej strony właśnie chcesz, robisz to, bo jesteś pożyteczny, ale też jakby no, czujesz się podbudowany tym, że ktoś chce cię czytać i ktoś cię docenia.
Ale w tym, że ktoś chce cię docenia i ktoś chce cię czytać, nie ma nic złego też.
No nie, oczywiście. Tak po prostu mówię, no bo uważam, że każdy twórca internetowy jest jakoś tam próżny, ale to jest okej. Wiadomo, inaczej byśmy tego nie robili. W sensie, a jeśli dajemy dzięki temu coś dobrego, no to ta próżność jakby się płaca, w sensie, że uważam, że nie da się, wiesz, no, zajmować aktywnie głosu w debacie publicznej, jeśli nie jesteś trochę próżny, no, mm-hmm. bo nie będziesz miał tej odwagi, tego, żeby przejść jakąś tam pierwszą taką granicę pokazania się światu, nie wiem, co jest zawsze jakoś tam otwarcie się na krytykę. Ja na przykład długi czas się zastanawiałem, mm-hmm. jak będę znosił krytykę, nie wiem, w komentarzach i tak dalej, czy to mnie nie zniszczy, ja mam wystarczająco silną psychikę, albo czy po prostu, nie wiem, czy może nie silną psychikę, tylko jakoś mnie to, wiesz, nie rusza. Bo kiedyś mnie to bardzo ruszało, kiedyś miałem ogromny problem z krytyką. Tak, dlatego, że właśnie wydawało mi się, że jak ja tutaj napisałem tekst, który jest super zresearchowany, super po prostu, wiesz, wszystko, co mówię, jest po prostu potwierdzone w faktach i ja to wiem, a potem dostaję komentarze właśnie wyborcze od jakichś, tak, boomerów. Gówniarzu, nic nie wiesz, co za bzdura. To mnie nosiło. Takie... Pokażcie mi tego człowieka, jakby ja go rozniosę, wiesz, w debacie, w sensie pokażę mu, dlaczego jakby mam rację i nie potrafiłem sobie jakoś poradzić z tym, że możesz napisać w sensie najlepszy argumentatywnie tekst, który jest no, wiesz, bulletproof i nie ma się do niczego przyczepić. I to nie sprawi, że wszyscy po prostu wstaną i zaczną klaskać i powiedzą, Miłosz, Jezu, tak. Tylko no, ludzie, którzy się z tym nie zgadzają, bo po prostu się nie zgadzają, bo nie chcą się otworzyć, powiedzą ci, jesteś idiotą. I jakoś no zajęło mi to trochę czasu. Natomiast to nie było tak gradualnie, tylko bardziej tak przejmuję się, po czym nagle się w ogóle nie przejmuję. Po prostu już, wiesz, mózg zaczął działać w inny sposób, jakoś pogodziłem się z tym i to trochę jak ręką odjąć.
Ja u mnie to było całkiem podobnie. Właśnie ostatnio się zorientowałem, że przez jakiś czas nie czytałem komentarzy przez to, że była tam we mnie jakaś obawa na temat tego, co mogą o mnie napisać i tak pewnego dnia sobie siedzę i myślę sobie, tak właściwie to się już w ogóle nie przejmuję tym, cokolwiek o mnie tam napiszą w tych komentarzach i teraz sobie czasami nawet sprawdzam for fun i nawet się śmieję czasami z tych głupich komentarzy i tak i to było dla mnie zaskoczenie, bo ja myślałem właśnie, że to będzie tak gradualnie, że trochę będę mu się adaptował do tego, a po prostu tak pewnego dnia pomyślałem, w sumie to się już nie przejmuje i od tamtej pory się już nie przejmuje.
Ja miałem trochę inaczej, w sensie, znaczy miałem tak samo, natomiast ty powiedziałeś, że właśnie nie czytałeś komentarzy, bo się jakoś tam bałeś, czy nie chciałeś na to wystawiać, a u mnie się właśnie to objawiało tym, że ja obsesyjnie czytałem komentarze, w sensie, wiesz, napisałem tekst dla Wyborczej i sprawdzałem co godzinę, czy się pojawił nowy komentarz i jakby nie potrafiłem, wiesz, wyjść z tego, po prostu stwierdzić, mój tekst się broni, nieważne co mówią, tylko po prostu, o, kolejny komentarz i Jezus Maria, jak mnie to wkurza.
Odpisywałeś?
Nie odpisywałem, ale... No i w którymś momencie po prostu przestałem sprawdzać, akurat na Wyborczej. No na Instagramie sprawdzam, dlatego że po prostu no, często odpisuję, bo uważam, że no, tak jak powiedziałem, większość tej debaty jest, jest taka, że to jest faktycznie o czymś, więc nawet jak ktoś po prostu mi napisze, dlaczego się ze mną fundamentalnie nie zgadza i nieraz to jest jakby wynika też z niezrozumienia albo z braku ciekawości jakoś próby zrozumienia tego, co ja mówię, no to chętnie jakby wejdę w dyskusję i powiem, słuchaj, a dlaczego tak? Albo nieraz ten ton jest ostry, w sensie jak ktoś mi napisze ostry komentarz, to ja też potrafię odpisać ostro, ale jakby, no, tutaj dlaczego się mylisz? A, B, C, D, E, F, G. No a nieraz jest tak, że właśnie najpierw się z kimś zetnę, a potem i ta osoba mówi, to już mi się nie chce z tobą dyskutować, a ja mówię, nie, ale słuchaj, no spróbujmy, w sensie może się, wiesz, spróbujmy zrozumieć, gdzie się rozjeżdżamy. I miałem takie sytuacje, że potem właśnie dochodziliśmy do jakiegoś tam porozumienia. Jak napisałem post o przygrywie właśnie, to jakaś osoba, jak rozumiem, z tej społeczności właśnie wjechała mi w komentarze i napisała jakiś taki bardzo obraźliwy komentarz, że jakby, no atakujący mnie, że jestem normikiem, czy już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale taki po prostu jadący po mnie od A do Z. A ja jakby, moja recenzja tej książki była turbo pozytywna i turbo jakby właśnie pokazująca perspektywę bohaterów tej książki, tylko...
Mówisz o tej książce Patrycji.
Tak, o książce Patrycji, tylko że miałem taki, jakby jeden z tych 5 slajdów, które miałem, to był taki przegrywi są postrzegani jakby w publicznym myśleniu, są postrzegani jako, no i była litania tego jakby, jak są postrzegani. No i ten chłopak przeczytał to i myślał, że to jest mój głos, że ja takich widzę. I potem mu napisałem, ej, ale jakby przeczytaj całość, w sensie, wiesz, ja jestem on i mi pisał, o, sorry, to przepraszam, to faktycznie, ale jakby, ale te, wiesz, sposób, ale nie wiem, te Polki to bla, 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 ale tu był taki, o kurczę, masz rację, sorry, zapędziłem się. I no i takie sytuacje też są, więc ta krytyka jakoś tak mi już nie wie, znaczy, no właśnie prawie w ogóle mi nie wierzę, to jest aż zaskakujące nieraz, że no, więc nawet właśnie to też myślę, że to byłoby trudniejsze w kontekście tego życia cały czas na Instagramie i tego wycieńczenia, gdybym ja się tak bardzo przejmował krytyką wtedy, a jakoś to ile osób jakby moje treści, wiesz, udostępniało i reagowało pozytywnie, sprawiało, że jakoś miałem poczucie, okej, jakby to się broni. To, że ktoś komuś się to nie spodoba, to jest, wiesz, ja wiem, że to, co piszę, ma wartość i widzę, że ludzie to dostrzegają, więc to, że ktoś uważa inaczej, ich prawo, wiesz, jest mnóstwo profili, jest mnóstwo źródeł informacji, nie wszyscy muszą być u mnie.
Czemu masz obsesję na punkcie tego, czy dziennikarz powinien być obiektywny, czy nieobiektywny?
Ja powiedziałbym raczej, że w Polsce, a nie tylko w Polsce, ludzie mają obsesję na punkcie tego, że dziennikarze mają być obiektywni. A ja jakby mam faktycznie, mam nadzieję, że nie obsesję, natomiast natomiast no jest to jakiś bardzo istotny dla mnie temat. Częściowo dlatego, że jakby z własnych doświadczeń, to znaczy jak zacząłem pisać o innych rzeczach niż wojna w Ukrainie, po tym jak właśnie zyskałem taką popularność, to najczęstszym powodem ludzi, którzy mówili, że się do mnie odwracają, znaczy, że przestałem obserwować, tak dalej, to było, ja myślałem, że to jest obiektywny profil, a nie jest, bo jakby, no bo masz jakiekolwiek zdanie na temat jakby jakichkolwiek innych rzeczy niż wojna w Ukrainie, więc jakby nara. No, każdy dziennikarz, każda osoba, która jakoś, jakkolwiek zabiera głos w sprawach społecznych, gospodarczych i tak dalej, ma poglądy, albo przynajmniej ma wartości, na których bazuje to, jak ocenia, nie wiem, swoich rozmówców albo różne argumenty. No, nikt z nas nie jest właśnie, nie wiem, czy przezroczysty, czy jakby kompletnie pusty w środku, bo to nawet byłoby niemożliwe. W sensie, jak miałbyś oceniać, wiesz, cokolwiek, jakbyś nie miał jakby żadnego jakiegoś takiego systemu własnej wartości, co jest dobrym, co jest złem, czy jakby tak, jak chciałbyś, żeby świat wyglądał. No każdy z nas to ma i to się zmienia często w czasie, jak kiedyś jakby chociaż, no właśnie, zmienia się albo nie zmienia. Ja myślę, że jakoś zawsze byłem bardziej osobą, która chciała sprawiedliwości na świecie, ale na przykład kiedyś byłem bardzo, bardzo wolnorynkowy. Ale i to nie wynikało właśnie z jakiejś takiej turboindywidualistycznej, nie wiem, mentalności, tylko z przekonania, że to jest jedna droga. W sensie wszystkie inne rozwiązania można sobie być pięknoduchami, lewakami i tak dalej, no ale to są idioci. W sensie niestety, ale jakby nie ma alternatywy, wiesz, prywatyzują mi wszystko i jakby skapywanie i dzięki temu będzie lepiej. No i potem jakby po prostu zrozumiałem w toku swoich studiów i tak dalej, no że życie jest dużo bardziej skomplikowane i że jakby byłem oszukany, w sensie, że to była ideologia, a nie jakby wiedza naukowa, taka twarda, wiesz, zero-jedynkowa, o którą w ogóle w ekonomii trudno, to jest inny temat. Mhm. Natomiast no, ja po prostu uważam, że zarówno jakby oczekiwanie od dziennikarzy, właśnie, że obiektywizm jest drogą donikąd. To znaczy, że wartość, ja lubię słowo rzetelność, bo jest dla mnie dużo, dużo lepsze, bo w rzetelności mieści się to, że jakby opierasz się na faktach, że nie manipulujesz, że jakby właśnie próbujesz w jak najbardziej uczciwy sposób opisać sytuację, w jak najbardziej właśnie poinformowany, nie udając, że jesteś, że nie masz żadnej agendy. Nie wiem, czy mogę to przywołać przed rozmową.
Śmiało, śmiało.
Przed rozmową powiedziałeś mi, że właśnie często słuchałeś podcastów zagranicznych osób, które się przedstawiały jako centrowe, czyli...
Jakby albo nawet bardziej lewackie.
Albo bardziej lewackie, no ale jakby jako obiektywne i potem jakby... że często ta obiektywność jednak kryje, znaczy często, zawsze kryje jakieś przechylenie. Moim zdaniem głównie prawicowe. Mm-hmm. Wydaje mi się, że jednak to jest bat na lewicę, dlatego że w ogóle jednak żyjemy w świecie, w którym wbrew temu, co mówią właśnie osoby, które przestrzegają nas przed marksizmem kulturowym i cancel culture i tak dalej, żyjemy jednak w rzeczywistości, która jest dużo bardziej kształtowana przez myślenie prawicowe, konserwatywne. I to jest zawsze bat na myślenie lewicowe, że nie jesteście nieobiektywni, a my jesteśmy obiektywni, bo mamy prawicowe poglądy, ale tak naprawdę jakby mamy, nie wiem, chłopski rozum. U nas to jest po prostu, wiesz, to jest chłopski rozum, to jest tak na... tak normalnie, ma być normalnie, ma być tak, wiesz, no po prostu zdroworozsądkowo, tylko że ten zdrowy rozsądek to jest, zazwyczaj ma bardzo jakby silne, konserwatywne ujęcie. No i to widać w bardzo różnych polach. No w Polsce też jakby jest też ten aspekt właśnie liberalny, gospodarczy. No w Gazecie Wyborczej obiektywny tekst to był taki, który mówi, że wolny rynek jest dobry, a jakby nieobiektywny tekst, jakoś tam ideologicznie zaczadzony, to był tekst, który mówił, słuchajcie, a tu mamy milion badań naukowych, które pokazują, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, a w ogóle Financial Times, czyli mekka po prostu liberalizmu, pisze o tym, że Marx był wybitnym, wiesz, naukowcem społecznym, nie? I więc może w Polsce powinniśmy się trochę otworzyć, a oni tam nie, jakby Balcerowicz.
Dla mnie najbardziej dotkliwe było w tych mediach, tych właśnie, które później uznałem, że jednak są trochę prawicowe, to jak przedstawiały informacje, które produkują właśnie media lewicowe. Czyli jakby w tych, po twoich poglądach, to oni rzeczywiście byli po środku, albo nawet czasami delikatnie lewicowi, ale jak przedstawiali innych dziennikarzy albo inne media, które właśnie publikują takie treści, to wybierali z nich tylko te rzeczy, które są takie kompletnie przeinaczone i pokazywali tak, by ci ludzie po prostu zupełnie zwariowali. Ja przez długi czas tak myślałem.
Że no tak, jasne.
Ta idea woke to jest w ogóle jakaś patologia, albo jak w ogóle do tego doszło. A później rozmawiałem na przykład z Patrycją i myślałem sobie, kurde, przecież to nie jest wcale takie bez sensu. Jakby, jeśli poznajesz to z perspektywy tych osób lewicowych, to też ma sens. To są takie same racjonalne argumenty, jak z tej strony prawicowej. Dokładnie tak samo. I obie strony przedstawiają to w inny sposób. Obie strony wyciągają z tych prawicowych treści, oni myślą w ten sposób. Prawicowe wyciągają z lewicowych, oni myślą w ten sposób i jakby antagonizują się przeciwko sobie, a to wcale nie jest aż takie zero-jedynkowe.
No nie, natomiast jakby wiadomo, że ja jednak uważam, że po prostu no dużo bardziej dominującym głosem w debacie publicznej, ale też, wiesz, no po prostu z powodów takich materialnych, jakby świat jest dużo bardziej konserwatywny i prawicowy. Też jakby się chodzi o, nie wiem, kwestie...
Procentowo?
No, gospodarczo na przykład w oczywisty sposób, no bo media reprezentują jednak bardziej zawsze, albo no, mainstreamowy interes bogatszych niż biedniejszych. Z wielu powodów, dlatego że dziennikarze, chociaż to się bardzo zmienia niestety, no ale jakby ich interes klasowy był zwyczajowo jednak raczej z wyższą klasą średnią, tak, mieszczaństwem, no jakby wydawcy gazet to były spółki giełdowe i tak dalej. No dużo gazet jest w ogóle właśnie skierowanych do rynków finansowych, więc wiadomo, że po prostu tutaj z powodów ideologicznych i jakichś tam materialnych, no to jakby raczej media były dużo bardziej wolnorynkowe niż obiektywne, tak po prostu. Nie były po środku. Jeśli chodzi o te sprawy no, niezwiązane z gospodarką, no to też jednak no, raczej instynkty społeczne no, są zawsze konserwatywne bardziej. W sensie, no i to znowu jest absolutnie naturalne, no bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś porządku rzeczy. I póki się jakby nie włożymy w energię, w zrozumienie, dlaczego ktoś mówi nam, że może powinno być inaczej.
To bezpiecznie jest myśleć, że powinno zostać tak, jak jest.
Tak, dokładnie. No bo tak, no tak, Michel Houellebecq kiedyś powiedział, że wszyscy jesteśmy konserwatystami. To w ogóle, ha, cytuję Houellebecqa, czy to jest kontrowersyjne, czy nie, whatever. Mhm. Natomiast ja się z tym fundamentalnie zgadzam, że wszyscy jesteśmy po prostu w duchu, jakby no, mamy tendencje konserwatywne i jakby wyjście z tego konserwatyzmu wymaga jakiejś pracy.
Energii.
Zwłaszcza jeśli jakby te problemy, na które inne osoby próbują ci zwrócić uwagę, nie dotyczą ciebie, nie? No bo to wymaga po prostu, albo jakby nie tylko nie dotyczą ciebie, ale też są w twoim postrzeganiu wymierzone w ciebie. Na przykład właśnie mężczyzn, tak, jeśli chodzi o feminizm. Mhm. Albo no, większość lewicowych pomysłów czy jakby wartości jest o tym, żebyś wyszedł poza siebie. A nie dlatego, że jakby jesteś coś komuś winien też często, albo nie wiem, bo jesteś gorszy, jesteś uprzywilejowany, bo oczywiście to się też pojawia, no ale na przykład w kwestii, no nie wiem, feminizmu i tak dalej, no to ja jestem szczerze, mężczyźni też są ofiarami patriarchatu. Mhm. I jakby, no, w żaden sposób nieporównywalny do kobiet, bo też w ogóle to i na poziomie natężenia, ale też inne rejestry zupełnie.
Mówisz o tym, jaka presja jest na nas wywierana?
Tak, tak. No, no jakby, wiesz, jesteśmy wtłaczani w rolę i oczywiście jakby idą za tym ogromne przywileje, wiesz, gospodarcze i tak dalej, wiadomo, różnice płac. Natomiast no, jesteśmy wtłaczani w role, które są bardzo opresyjne psychicznie. I myślę, że nie czujemy się z tym jakoś, wiesz, wielu z nas jakby się zastanowiło, to jakby ciąży to na nas. Ja wiem, że na pewno to na mnie ciąży. Mhm. I dlatego właśnie no, uważam, że feminizm jest drogą do jakby większej równości. I pod wieloma względami tak, ja jakby, nie wiem, stracę może na tym gospodarczo, bo nie wiem, żeby wyrównać pensję, to może kobiety będą musiały zarabiać więcej, a mniej. Mhm. Albo stracę na tym, bo ktoś stwierdzi, że jest za dużo męskich głosów w mediach, no trzeba promować kobiety, więc nie wiem, po co ma być Wiatrowski, ale to jakby też, no, to nie będzie dlatego, że ktoś zacznie jakby promować kobiety, bo nie mają nic do powiedzenia, są kobietami. Jakby to po prostu będzie o tym, że no, wcześniej ich były wymazywane, mimo że miały bardzo dużo ciekawego do powiedzenia.
Po prostu
dalsze miejsce i jakby no, w tej konkurencji może się okazać, że one mają coś ciekawszego do powiedzenia i często się okazuje i jakby super, w sensie, wiesz, wspaniale, że tak jest. No ale jednak jest właśnie to poczucie zagrożenia, jakby no konserwatyzm, cała siła konserwatyzmu jednak bierze się z tego, że zmiany są, no wiesz, budzą lęk, no muszą budzić lęk, bo nie wiadomo, kto na nich zyska, kto na nich straci, nie?
I to też jest naturalne, że one budzą lęk. To nie powinniśmy się w ogóle temu dziwić, więc jeśli ktoś chce coś zmieniać, a tobie jest wygodnie tak, jak jest, no to racjonalne jest, że będziesz przeciwko temu. Po co jakieś zmiany, skoro ja sobie już tu wszystko ułożyłem i teraz muszę wykorzystać mnóstwo energii na to, żeby to zmienić do czyichś poglądów, które nie do końca wierzę.
No tak, wiesz, no jakby też prosta sprawa, nie wiem, podwyższenie podatków, tak? Ja absolutnie wierzę, że nie wiem, osoby takie jak ja, znaczy no, jako freelancer mam różne momenty jakby zarabiania, nieraz lepsze, nieraz gorsze, mhm. Ale no, że osoby majętne powinny płacić wyższe podatki.
Chciałem z tobą o tym porozmawiać, tak myślałem, że do tego dojdziemy.
Nie, no absolutnie tak uważam. I możesz też jakby chodzi mi o to, że ja jakby w związku z tym jakby byłbym gotów płacić wyższe podatki, bo często jest tak, że jakby raczej byłbym, no, czy w ogóle na pewno zawsze jestem powyżej, nie wiem, 50%, ale myślę, że często byłbym, wiesz, no bardzo wysoko w tym podziale dochodowym i uważam, że jakby jest to wbrew mojemu interesowi klasowemu w takim znaczeniu. No,
stracisz po prostu.
Że stracę jakby w takim, no tak, bardzo konkretnym, bezpośrednim sensie, mhm. Codziennym, no po prostu będę miał mniej pieniędzy na koncie. Ale to, co zostanę w zamian, jeśli wszyscy będziemy płacić wyższe podatki, ci, którzy zarabiają dużo, jeśli dzięki temu dostanę, wiesz, lepszą edukację publiczną, lepszą ochronę zdrowia, oczywiście to się nie wydarzy natychmiast, nie? Bo to jest scenariusz. No jakby jasne, zapłacę wyższe podatki, a dziecko i tak wyślę do prywatnej szkoły, a jakby pakiet zdrowotny sobie kupię w prywatnej tej, bo zanim to wszystko naprawimy, to się nigdy nie stanie. No to jest niemożliwe, w związku z tym płaćmy jak najniższe podatki. Ale społeczeństwa, które są równiejsze, które mają wyższe podatki, generalnie są szczęśliwsze po prostu, jakby z rozwiniętych.
A co myślisz o argumencie, że jeśli będziemy oddawać pieniądze ludziom, którzy generują mniej pieniędzy, to te osoby są zwyczajnie mniej przedsiębiorcze, więc te pieniądze będą gorzej wykorzystane. To, że ty generujesz jakąś sumę pieniędzy, bądź ja generuję jakąś sumę pieniędzy, wynika też z tego, że jesteśmy przedsiębiorczy i potrafimy nimi zarządzać. I teraz są ludzie, którym którzy wygrywają na przykład na loterii 1 000 000 złotych i to nie jest dla nich dobre w żaden sposób. To jest dla nich czasami katastrofalne, dlatego, bo te osoby nie mają żadnych umiejętności zarządzania pieniędzmi. Więc teraz pytanie, czy rzeczywiście, jeśli ja bym płacił większy podatek, to czy ja ufam tym ludziom, że oni będą wiedzieli, co zrobić z tymi pieniędzmi?
Wiesz, to są... To jest tu jakby bardzo wiele poziomów, no bo pierwszy poziom jest taki, że jeśli ty byś płacił wyższe podatki, ja bym płacił wyższe podatki, to niekoniecznie musi oznaczać, że te osoby, które jakby wymieniłeś, jakoś tam stereotypowe osoby, które sobie nie radzą gospodarczo, one dostaną więcej pieniędzy, bo jakby więcej pieniędzy może dostać ochrona zdrowia, edukacja, infrastruktura.
Ale to też są ludzie.
To też są ludzie w znaczeniu, nie wiem, no nauczyciele, tak, no ale jakby jeśli chcesz mnie przekonać, że jakby nauczyciele...
Ja cię nie chcę do niczego przekonać.
Wiem, ale w ramach tego argumentu, eksperymentu myślowego, nie mówię, że ty chcesz mnie przekonać, bo też po prostu no, cytujesz jakiś pogląd i jakby jeśli chcemy w to grać, jeśli jakby twoja strona, twój argument jest, no jakby nauczyciele nie są przedsiębiorczy, a Elon Musk jest przedsiębiorczy, w związku z tym jakby przekazywanie pieniędzy Elona Muska nauczycielom jest jakby netto stratą dla ludzkości, tak?
Tak upraszczając.
No, bardzo upraszczając, no to wydaje mi się, że jednak problemem nauczycieli nie jest to, że są mało przedsiębiorczy. W sensie po prostu nie wszyscy dokonujemy wyborów w oparciu o to, żeby jak najwięcej zarobić. Mhm. Wszyscy potrzebujemy nauczycieli, potrzebujemy edukacji, potrzebujemy pielęgniarek. Jakby to się pojawia, wiesz, w COVID-zie to było wspaniale pokazane ci essential workers, tak? Osoby, które jakby musiały pracować, nie mogły jakby mieć zdalnego, nie mogły mieć, wiesz, po prostu zmniejszonych etatów albo płacimy wam, ale jakby przez 3 miesiące nie musicie pracować, bo rząd nam da na to pieniądze, tak? To byli ludzie, którzy musieli pracować, którzy musieli ryzykować swoje zdrowie, jakby, bo pracować z ludźmi, którzy często wykonują prace, które są, no, jakby bardzo źle opłacane. I wiesz, czy mówienie o nich, że są mało przedsiębiorczy albo sobie nie poradzili, jakby i znowu, to tylko jakby w ramach tego argumentu, który jakoś tam poruszamy. No myślę, że pokazuje, że w naszym myśleniu o przedsiębiorczości jest fundamentalny błąd, bo nie potrzebowaliśmy wtedy, nie wiem, doradców podatkowych, tylko potrzebowaliśmy wtedy pielęgniarek albo jakby ratowników medycznych, ratowniczek medycznych. No, ludzi, którzy wykonują codzienną pracę, której nie widzimy i których często oskarżamy o właśnie brak inicjatywy czy jakby tego właśnie, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Okej. Tylko czy chcielibyśmy żyć w świecie, w którym nie ma pielęgniarek, a wszyscy są, wiesz, hedge fund menadżerami? Myślę, że nie.
Ja myślę, że w tym, jak to przedstawiłeś, jest... To nie do końca mogłoby działać w ten sposób, że Elon Musk przekazuje pieniądze pielęgniarkom, bo Elon Musk ma swoich pracowników i to w takim razie osoba zarządcza szpitalem bądź jakąś instytucją by dostawała te pieniądze. Ja mówię bardziej o tej osobie niż o pielęgniarce, bo pielęgniarka ma prawo nie być przedsiębiorcza jak najbardziej, ale osoba, która tym zarządza, powinna być przedsiębiorcza i to ona dostanie tą pulę pieniędzy, które później rozporządzi pomiędzy ludzi. Wiesz, o co mi chodzi?
No to jest, wiem, o co ci chodzi. To jest w ogóle bardzo ciekawy
I teraz tamta
przykład.
Osoba ma prawo być gorzej, mniej przedsiębiorcza niż jakiś prywatny inwestor.
Tak, no to jest jakby, poruszasz temat właśnie jakby nie prywatyzacji, ale marketyzacji usług publicznych. Czyli właśnie zarządzamy szpitalem jak przedsiębiorstwem, zarządzamy, nie wiem, szkołą jak przedsiębiorstwem. To był ogromny ruch czy nurt, w który zaczęliśmy iść pod koniec lat 80., znaczy no, w świecie jakby anglosaskim, świecie zachodnim i w latach 90. właśnie jako sposób na usprawnienie zarządzania, tak jakby oszczędzimy pieniądze podatników, bo szpitale będą lepiej zarządzane, bo będą działać na zasadach rynkowych, ten menadżer będzie jakby, właśnie każdy dyrektor szpitala będzie menadżerem. No to się generalnie nie sprawdziło, to znaczy jest bardzo ciężko wycenić rzeczy, które tak naprawdę nie są rynkowe, bo w dużej mierze jakby opieka zdrowotna no jakby nie podlega tym samym działaniom co rynek, to znaczy wiesz, są po prostu zabiegi medyczne, które są no, niewyobrażalnie drogie i no jakby wiesz, uwspólnianie ryzyka, mutualizacja ryzyka polega na tym, że jednak...
Moralnie się to by nie zgadzało, ciężko
no tak,
były trudne
decyzje. To jest wiesz, podstawowa zasada ubezpieczenia, tak, że płacisz ubezpieczenie po to, żeby po prostu w wypadku losowym, na który może być absolutnie koszmarnie kosztowny, no masz to zabezpieczenie i jeśli chodzi o na przykład ochronę zdrowia, no to zdecydowanie najlepiej to działa, jeśli wszyscy są w ramach tego ubezpieczenia, no bo jakby wtedy masz najlepszą mutualizację, czy właśnie uspólnienie ryzyka. Mhm. No bo jeśli tworzysz jakby wyjątki, no to wtedy właśnie pojawia się, nie wiem, czy jest taka możliwość, że jak jesteś do 30-40 roku życia, możesz nie płacić w jednym z tam z ubezpieczeń społecznych, no bo jakby jesteś niższego ryzyka. No tak, ale właśnie całość polega na tym, że te osoby, że jak masz 20 lat czy 30 lat, to płacisz, mimo że nie ponosisz tego ryzyka, po to, że jak będziesz miał 70 lat, to będziesz miał to ryzyko jakby opłacone, tak? Albo jeśli nagle będziesz miał wypadek samochodowy, albo cokolwiek, jakiś wypadek losowy, który ci się wydaje, że jakby jesteś w mniejszej grupie ryzyka, no ale jednak, zawsze jakoś tam jesteś. Mhm. Więc tworzenie jakby rynku wewnętrznego na przykład w ramach, i to nie tylko jest w ogóle w usługach publicznych, to też jest bardzo ciekawe, bo firmy też tak zaczęły działać w ramach firm, to znaczy, że różne działy się zaczęły rozliczać między sobą w taki właśnie sposób, jakby były osobnymi przedsiębiorstwami, żeby znowu zracjonalizować koszty. Tylko, że cała idea firmy, na przykład właśnie był taki ekonomista Ronald Coase i on właśnie jakby tworzył teorię firm. Dlaczego jakby tworzy się firmy zamiast tworzenia się po prostu kontraktów między ludźmi, tak? W sensie, po co ma być firma, jeśli po prostu ty możesz podpisać umowy dwustronne ze wszystkimi ludźmi, którzy będą, ten się będzie zajmował księgowością, ten jakby outsourcing taki totalny na poziomie firmy. Mhm. No właśnie na tym, że w kontraktach nie da się zawrzeć wszystkiego, czego możesz oczekiwać od pracowników. To znaczy, że jakby lepiej jest to zinternalizować i stworzyć właśnie układ, w którym jakby nie wszystko musi być sprecyzowane kontraktowo. No i tu pojawia się pytanie, okej, w którym momencie tworzenia firmy się zatrzymujemy, w którym momencie jednak przechodzimy na jakby, że lepiej się opłaca outsourcować, na przykład, nie wiem, nie musisz mieć, twoi dostawcy nie muszą być częścią twojej firmy, tak? To już jakby lepiej mieć po prostu osobną firmę, która się zajmuje jakby w łańcuchu dostaw czymś innym. Mhm. No i trochę jest tak samo właśnie, no więc jakby w momencie, w którym wchodzimy w tworzenie mikrofirm w ramach firmy, no to niszczymy ten element właśnie tego, co jest zaletą, jakby tych synergii, że nie musimy wszystkich, wiesz, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby na przykład wycenić, twój dział chce identyfikator i maila służbowego, a my jesteśmy w dziale IT, zajmujemy się identyfikatorami i mailem służbowym, więc jakby musisz wystąpić o to, żeby ta osoba to dostała i to kosztuje twój dział tyle i tyle. Jakby ktoś to musi wycenić. Po co? To jest marnowanie energii. Jakby na tym polega zaleta firmy, że nie musisz tego robić. No i też jakby, wiesz, wyceny NFZ-u, że tak, bo to, że właśnie operacja jest wyceniana na tyle i tak dalej, no to jest też rezultatem tego, tak? Że właśnie wszystko jest przejdziemy w taki sposób i nagle się okazuje, że szpitalowi się opłaca robić takie operacje, więc walą je, wiesz, na maksa, bo jakby ta jest opłacalna, a inna nie jest opłacalna. Czyli wiesz, czy te decyzje są wtedy podejmowane pod kątem tych wartości, o które nam chodzi w ochronie zdrowia, czy jednak nie? No jakby też monetyzacja czy marketyzacja rzeczy zawsze jednak tworzy po prostu trochę inny, wiesz, zestaw jakby zachęt, tak?
Ale to chyba, myślę sobie teraz o tej operacji, o której powiedziałeś i to, czy ona się opłaca, czy się nie opłaca. Wydaje mi się, że publiczne szpitale myślą w ten sam sposób, no bo one i tak muszą wydać te pieniądze, tak, te pieniądze i tak zostaną wydane. I teraz, czy jesteś prywatnym szpitalem, czy nie, to i tak podejmujesz
decyzję. Ale właśnie chodzi mi o publiczne szpitale, że wiesz, NFZ podpisuje kontrakt ze szpitalem, który jakby jest państwowy, NFZ jest państwowy. No i NFZ robi wycenę, okej, taka operacja kosztuje tyle. Znaczy, zapłacimy wam tyle za taką operację, albo za taki zabieg medyczny, za taką procedurę medyczną. I właśnie, jedna się będzie bardziej opłacała, inna mniej. I w związku z tym, jakby jakie będą decyzje menadżera szpitala, który jest rozliczany z tego, czy szpital dobrze działa, czy nie, no jakby będą, no muszą być, i to nie jest kwestia, nie wiem, etyczna tego, że to jest zły kapitalista, tylko no jakby on jako menadżer musi po prostu dbać o to, żeby szpital, wiesz, dlatego się spinał finansowo, więc będzie robił jakby więcej zabiegów tych, które się opłacają, mniej, które się nie opłacają. Też jeśli chodzi o szkoły, no bo to jest inna taka, że szkoły może powinny działać właśnie jakby idea charter schools, czy właśnie u nas bonów edukacyjnych, tak? Szkoły będą dostawały bony jakby z uczniem, nie musimy robić rejonizacji, niczego, dobre szkoły sobie poradzą, za sobie nie poradzą. Po pierwsze, dobre, jakby w którymś momencie pojawi się selektywność, w sensie jakby też szkoła jest czymś, co ma ograniczoną możliwość jakby rozrostu. To znaczy, jakby nie możesz mieć szkoły, która będzie miała 30 tysięcy uczniów na przykład, tak? Jakby niezależnie od tego, jak dobra by była, w którymś momencie ta szkoła musi powiedzieć, okej, we are at maximum capacity, więcej uczniów nie możemy przyjąć. I w związku z tym, co robią? Wybierają tych uczniów, którzy są najlepsi. Dlatego też, że jakby potem w tych decyzjach każdego rodzica, czy wysłać do tej szkoły, czy innej, no rodzice się będą kierować tym, jakie są wyniki testów, egzaminów i tak dalej w tej szkole. Więc szkoła wybierze najlepszych uczniów, żeby mieć najlepsze wyniki egzaminacyjne, a ci, którzy są gorsi, nie trafią do tej teoretycznie dobrej szkoły, tylko trafią do innej. Ta inna szkoła będzie miała gorszych uczniów, będzie dostawała gorsze wyniki, ludzie nie będą chcieli do niej przychodzić, co ma się wtedy zamknąć, tak? No, tylko że jakby to nie rozwiązuje problemu. Jest bardzo dużo...
Dla ludzi, którzy słuchają, pokiwałem głową, żeby...
No tak, jest, wiesz, to widać na
tak,
poziomie
tak, to
właśnie...
jest na poziomie przedsiębiorczym, że jeśli jedna firma sobie radzi gorzej i nie potrafi zorganizować się w ten sposób, że przyjmie dobrych pracowników, to po prostu pada, no i nikt nie płacze za nią.
No tak, tylko że jakby summa summarum w edukacji musimy wyedukować wszystkich. Mhm. Więc jakby... A niestety też badania pokazują... W Polsce na podstawie liceów, no bo tak one są selektywne, ale w różnych systemach jakby masz tą selektywność też na wcześniejszym etapie, że zasadniczo szkoły, które przyjmują dobrych uczniów, wydają na świat dobrych uczniów.
Ale to nie jest żadne zaskoczenie.
No właśnie, znaczy, że po prostu tam wartość dodana dobrej szkoły często jest zerowa. Niestety, w sensie i też...
Jest wartość taka, jak ty masz wartość Yale. Możesz sobie to wpisać i ludzie wiedzą i ja cię w podcaście pytam o Yale.
No tak, tak, ale wartość w takim sensie, że czy to jest zasługa tej szkoły, która przyjęła najlepszych uczniów z najlepszymi wynikami, że potem wypuściła, nie wiem, w egzaminie ośmioklasisty i potem wypuściła uczniów z najlepszymi wynikami matur. Wiesz, czy to jest zasługa tej szkoły, czy po prostu jest zasługa tego, że ma reputację, w związku z tym idą tam najlepsi uczniowie i potem najlepiej zdają matury. No, niestety badania często pokazują, że wkład wartości dodanej tych najlepszych szkół jest dosyć niski. A szkoła, która weźmie najgorszych uczniów i ich wyprowadzi na poziom, wiesz, średniaków, ma dużo większą wartość dodaną po prostu. I też społecznie, wartość społeczną, no bo jakby wykształciła ludzi, którzy potem już nawet w takim skrajnie rynkowym, indywidualistycznym myśleniu będą lepszymi pracownikami, bo są lepiej wykształceni. Więc jakby zagrożenie jest trochę takie, że właśnie w ramach tego myślenia, okej, zróbmy tak, żeby szkoły sobie rywalizowały, no to tworzymy system, w którym nie będzie lepszych szkół, tylko będą szkoły, które będą bardziej selektywne. W sensie, wiesz, mamy to na poziomie liceów. Jakby licea w Polsce działają na zasadzie bonu edukacyjnego. Mhm. No bo każdy może iść do dowolnego liceum, nie masz rejonizacji i subwencja oświatowa idzie za każdym uczniem. Więc jakby licea już całkowicie działają w taki sposób. No i niestety raczej jest tak, że po prostu tworzy się sytuacja, w której licea, które mają super reputację, dostają najlepszych uczniów i oni trafiają do najlepszych szkół, a licea, które mają gorszą reputację, dostają gorszych uczniów i oni mają gorszy start.
Ale to nie jest w takim razie problem z pomiarem. Ja bym strzelał, że to jest problem z pomiarem. Pomiarem powinno być to, o ile lepszy ten uczeń wychodzi z danej szkoły. Czyli jeśli przyjmujesz słabego ucznia i wypuszczasz dobrego ucznia, to jesteś lepszą szkołą niż ta szkoła, która przyjmuje dobrego ucznia i wypuszcza dobrego ucznia. Więc to jest problem z pomiarem, a nie ze szkołami.
Jest to problem z pomiarem, tylko jak jesteś rodzicem albo uczniem, to patrzysz raczej na to, okej, ile osób z tej szkoły się dostało na medycynę, a nie patrzysz na to, ile osób z tej szkoły zaliczyło egzamin, wiesz, ośmioklasisty na 50%, a maturę na 70%. Wiesz, bo po prostu też po pierwsze te dane, jakby no, nie mamy do nich dostępu, tak to jest zawsze w ogóle problem dostępu do danych. Po drugie, no jednak nawet jeśli, wiesz, to jakbyś był takim uczniem, możesz iść do liceum, z którego jakby wiesz, że 50% osób, które idą do klasy o profilu medycznym, dostaje się na medycynę. Albo możesz iść do szkoły, która właśnie widzisz, masz dostęp do tych danych, widzisz, że ludzie przeskakują z 50% na 70%. To myślisz sobie, no dobra, ale oni przeskakują z 50% na 70%, czyli poziom tych lekcji będzie dla mnie za niski, bo ja mam 90% na egzaminie. Więc co z tego, że tam jest wartość dodana, ale tempo będzie zupełnie inne. Więc i tak pójdziesz do tej, która, wiesz, ma jakby ludzi, którzy mają najlepsze wyniki.
To, czego nie kupuję tutaj, to, że jeśli wprowadzimy takie zmiany, to równie dobrze może przyjść kolejny ekspert i powiedzieć, ok, wprowadziliśmy już te zmiany i teraz mamy kolejne problemy. Wymieni te problemy, mamy takie i takie i takie problemy i znowu będzie trzeba jakoś rozwiązać. Więc z systemu, w którym mamy problemy, przejdziemy do kolejnego systemu, w którym mamy problemy. To, co do mnie przemawia w tym opodatkowaniu miliarderów, to coś w stylu podatku od szczęścia. Czyli, że po prostu ci się udało. Bo jest dużo osób, które rzeczywiście dobrze pracują, ale, nie wiem, mieli wypadek samochodowy i złamali dwie nogi. I to nie jest zależne kompletnie od nich. To nie jest tak, że jeden biznesman jest po prostu taki genialny, że jemu się udało, tylko jest duża wypadkowość w tym. I wydaje mi się, że od tego wtedy można by odprowadzać podatek, bo tacy rozsądni przedsiębiorcy, którzy tu przychodzą, mówią, no ja miałem dużo szczęścia po prostu, poznałem fajnych ludzi, ktoś mi pomógł i od tego wydaje mi się, że warto by było płacić podatek, ale te wszystkie inne argumenty mam wrażenie, że są czymś takim, co obciąża cię, jeśli ci dobrze idzie. Czyli tobie dobrze idzie, to dawaj nam więcej pieniędzy. I to jest takie trochę nie fair, bo w kwestii tego, że powinniśmy wynagradzać tych ludzi, którym dobrze idzie, a nie zabierać im więcej.
Ale to jest właściwie to samo dokładnie. To znaczy, wiesz, ten podatek od szczęścia, że ci się poszczęściło, jest dokładnie podatkiem od osób, którym no, się poszczęściło i poszło im lepiej.
Tylko narracja jest inna.
Skąd?
Tylko narracja jest
inna. Narracja jest inna, tak, ale wiesz, no, wydaje mi się, że jednak narracja lewicowa,
ja nie
sposób,
wiem,
sposób, w jaki narracja prawicowa przedstawia narrację lewicową, brzmi właśnie, chcecie odebrać przedsiębiorczym.
Tym skutecznym.
Tak, chcecie odebrać, jakby karać za przedsiębiorczość, karać za inicjatywę. To nie jest narracja lewicowa, to jest sposób jakby strony prawicowej na przedstawienie narracji lewicowej.
I dlatego właśnie uwielbiam takie rozmowy, to jest mega ciekawe.
No bo jakby narracja lewicowa jest właśnie taka, że jakby it takes a village. To nie jest tak, że jakby sam jesteś całkowicie od A do Z kowalem swojego losu zawsze. Po pierwsze, no właśnie jakby są jakieś warunki, w których dorastałeś, które możesz, bo tu oczywiście prawica wyciąga, no tak, ale ja zaczynałem, wiesz, Marcin Matczak mówi, że jakby miałem fatalne jakby początki, zaczynałem od niczego, doszedłem do tego, więc da się. Jasne, da się, ale jest dużo łatwiej, jeśli zaczynasz jakby z wyższego poziomu kapitału kulturowego i tak dalej. Na to są badania, jakby to nie ma żadnych wątpliwości, po prostu jest łatwiej. I czy możesz to pokonać? Możesz.
Największym predyktorem sukcesu jest to, w jakim mieście się urodziłeś, zip code.
No tak, tak. Też właśnie zip code, no w Stanach to już w ogóle, bo jakby masz po prostu, wiesz, wiele, no w Polsce też, ale no, że też rejonizacja szkół powoduje, że najdroższe jakby nieruchomości są tam, gdzie są najlepsze okręgi szkolne, co powoduje, że tam są najlepsze okręgi szkolne i tak dalej, i tak dalej. A jakby zip code jest mocno powiązany właśnie z rejonizacją szkół, więc jakby to też jest wspaniałe, że potem nie stać cię, w sensie nie trafisz do dobrej szkoły, bo jakby nie stać cię na mieszkanie tam. A do charter school też byś nie trafił, bo jakby nie miałbyś pewnie tak dobrych wyników i tak dalej. Natomiast no, podstawą narracji lewicowej jest, no, nie wszyscy rodzimy się w takich samych warunkach, a chcielibyśmy w miarę możliwości, żeby ludzie mieli równe szanse. Właśnie, bo to jest, jakby lewica nie jest o tym, że wszyscy mają mieć równe rezultaty. Jest o tym, żeby wszyscy mieli równe szanse.
A z mojej strony, jak ja słucham tych mediów, to jest o tych równych rezultatach.
No tak, a jakby cała idea jest taka, że wszyscy mają mieć równe szanse i równe szanse nie polegają na tym, że niezależnie od tego, jak bardzo złym miejscu się urodziłeś, może ci się udać, jeśli po prostu miałeś mnóstwo szczęścia, mnóstwo talentu i tak dalej, tylko o tym, że jakby ilu osobom, że no tak, znowu, że te proporcje są zupełnie inne. Ja, wiesz, akurat w tym tygodniu miałem podcast o edukacji z Martą. Mhm. Jest taka statystyka, która mnie absolutnie przeraża. To znaczy jest takie najbardziej znane jakby badanie na temat poziomu wiedzy i umiejętności 15-letnich uczniów we wszystkich krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. OECD to jest jakby zbiór najbogatszych krajów świata, Polska do nich należy. No i te badania są przeprowadzone właśnie we wszystkich tych krajach na uczniach 15-letnich. I w Polsce uczniowie i uczennice, którzy mają najlepsze rezultaty ze swoich, wiesz, rówieśników, to czy wierzą w to, że skończą studia, jest turbo skorelowane, turbo zależne od tego, jakby jak bogaci są ich rodzice. To znaczy uczniowie, którzy mają najlepsze wyniki i uczennice, ale i których rodzice są bardzo uprzywilejowani finansowo, jak ich spytasz, czy myślisz, że skończysz studia, na co są 15-latkowie, to 92% ci odpowiada, tak, no jasne, że skończę studia, w sensie dobre wyniki, jakby czemu moi rodzice skończyli studia, no wiesz, głupie pytanie, jakby o co ci chodzi, nie wiem, nie skończę studiów, jeśli zostanę po prostu influencerem albo Billem Gatesem, nie, bo z tego powodu mogę nie skończyć studiów. Jeśli spojrzysz na dzieciaki, które mają takie same wyniki, jak te bogate, ale pochodzą jakby z ubogich rodzin i ich spytasz, czy skończą studia, to 40% odpowiada, że skończy studia. I wiesz, to nie jest różnica talentu, to nie jest różnica przedsiębiorczości, to jest po prostu świadomość tego, że czy będziecie stać na to, żeby wynająć mieszkanie albo pokój, czy będziecie stać na to, żeby wyjechać do innego miasta, czy będziesz mógł sobie jakkolwiek na to pozwolić, czy też w ogóle, czy wierzysz w siebie, bo też to w Polsce...
Ja bym to sprowadził do przekonań najbardziej.
Nie, no tak, to inny wynik właśnie z tego samego badania jest pytanie, czy inteligencja jest wrodzona i nic z nią nie można zrobić. I jakby tak czy nie. Średnia w tych krajach uczestniczących w badaniu to jest 40% uczniów odpowiada, że tak, a 60%, że nie. W Polsce jest dokładnie odwrotnie. 60% uczniów uważa, że inteligencja i w związku z tym jakby no, to, czy ci się w życiu powiedzieć, czy nie, jest wrodzone i nic z tym nie możesz zrobić.
To dlatego te wszystkie komentarze o znajomościach na na YouTubie się zawsze zastanawiam, czemu ludzie piszą, że trzeba mieć znajomości i że bez znajomości absolutnie niczego się nie da zrobić. I wydaje mi się, że to jest skorelowane z tym, że w takie właśnie ograniczające przekonania, że to tak zwany fixed mindset, że urodziłeś się taki i nic z tym nie możesz zrobić, że albo znasz ludzi, którzy ci pomogą, albo...
Ale też właśnie dlatego, że jesteśmy jakby no bardzo niesolidarystycznym społeczeństwem, więc jest faktycznie tak, że jeśli się urodziłeś w nieuprzywilejowanym środowisku, w rodzinie i tak dalej, to masz gorszy start i może ci się udać, ale jakby nie pomagamy ci za bardzo i też uważamy, że nie trzeba pomagać, bo mamy te parę success stories, które mówimy, to jest kwestia mindsetu, tak? Jakby masz mindset zwycięzcy, to ci się udaje, Marcin Marczak, proszę bardzo, jeszcze parę innych osób. No ale to nie jest o równości szans, to jest po prostu o tym, że ktoś, to się nazywa, wiesz, survivor bias, jakby skrzywienie, żeby myślimy o tych historiach sukcesu, a nie o tych wszystkich, którym się nie udało. Generalnie, jeśli chcemy wyrównywać szanse na starcie, no to po prostu musimy zapłacić, tak jak powiedziałeś, podatek od szczęścia, ale też podatek jakoś tam od przywileju, no bo to, że urodziłeś się w bogatej rodzinie, no to w sumie to jest
samo. To, że urodziłeś się w Polsce.
To jest szczęście. Znaczy samo to, że urodziłeś się w bogatej rodzinie, to nie jest twoja zasługa. To jest szczęście. To jest jakby definicja szczęścia i z tego powodu masz jakby duży bonus na starcie. Więc jakby... Wiesz, jeśli chcemy, jakby, żeby najlepsi ludzie, najzdolniejsi ludzie mieli równe szanse i mogli się jak najbardziej rozwijać, to, a jest to w interesie też przedsiębiorców, tak? Idźmy w drugą stronę. Jeśli chcesz, żeby mieć najlepszych możliwych pracowników, to chcesz, żeby osoba, która jest super inteligentna, ale jakby jest z dołów społecznych, brzydko mówiąc, i jakby, no, chcesz, żeby ona przeszła z edukację, żebyś miał jak najlepszy wybór pracowników. To musisz zapłacić wyższe podatki, po prostu, bo to jest inwestycja w pracowników, to jest inwestycja też właśnie, wiesz, w edukację, czyli żeby ci ludzie też byli lepiej wyedukowani. To jest inwestycja w zdrowie. To jest po prostu, wiesz, no...
To jest bardzo trudne, bo mnie nigdy nie przekonasz do tego, żebym ja zapłacił wyższy podatek, dlatego żebym dał go jakimś ludziom, którzy teoretycznie zrobią to, o czym właśnie powiedziałeś, czyli dadzą równe szanse nieuprzywilejowanym. Ja nigdy nie uwierzę, że oni to zrobią. Nigdy.
Ale wiesz, kiedy ja mówię jakby dać ludziom, to mówię o jakby... Głównie skupiam się na instytucjach, na infrastrukturze społecznej, czyli mm-hmm. po prostu dobrach wspólnych, tak, z których korzystamy wszyscy, edukacja, zdrowie, jakby, nie wiem, ośrodki kultury, tak, to, że masz dostęp do, nie wiem, komputera, wszyscy mają dostęp do komputera, do biblioteki, do czego, co się oczywiście zmienia jakby z postępem technologicznym. Wiesz, do jedzenia, w sensie stołówki, powinny być darmowe posiłki w stołówkach w każdej szkole, to jest banał, to nie kosztuje dużo pieniędzy, a jakby są, jakby jest problem głodu w Polsce wśród dzieci i jakby, no jest problem ubóstwa, wiesz, to jest taki baseline, w sensie czy uważamy, że dziecko dlatego, że się urodziło w jakby biednej rodzinie, ma nie być karmione, w sensie, wiesz, czy na to się nie
realnie dzieje.
No się realnie dzieje.
Przychodzą dzieci bez złotówki do szkoły, nie mają co zjeść.
No właśnie, i wiesz, jak tu mówisz, że ty nie wierzysz, że oni dadzą tym ludziom, no to jakby chyba...
Ja bym musiał widzieć, że oni to rzeczywiście im dają.
No tak, no ale jeśli bym ci powiedział, znaczy, wiesz, nie wiem, lewica dochodzi do władzy i mówi bezpłatne obiady w każdej szkole i to jest bardzo wymierne, tak? I wprowadzają po pół roku bezpłatne obiady w każdej szkole. No to jakby wiesz, że...
To ja to chętnie daję pieniądze.
No właśnie. I...
Ale to jest właśnie to, że oni muszą komunikować to w ten sposób, że ja wiem, że to rzeczywiście idzie na te cele, o których oni mówią, że to idzie. A wiesz, jak to jest z reguły, że mówią, okej, będziemy tutaj robili takie niesamowite rzeczy, a później patrzysz i mówisz, że to się nie do końca dzieje, tak jak obiecali nam, że się będzie działo.
Wiesz, dlatego jakby PiS odniósł tak ogromny sukces, bo był pierwszą partią w historii w Polsce, która powiedziała damy, obniżymy wiek emerytalny, damy 500+, damy, wiesz, wolne niedziele handlowe, znaczy, no właśnie, że nie będzie niedziel handlowych, ludzie będą mogli... I przyszli do władzy i w ciągu roku to zrobili. To jest w ogóle nie do pomyślenia, w sensie żadna inna partia nigdy tego nie zrobiła w Polsce. I tak się wygrywa wybory, dzięki temu przy wszystkich błędach PiS-u, przy wszystkich nadużyciach, przy jakby też, wiesz, skręcie autorytarnym, rozwalaniu sądów w sposób kompletnie bez sensu, udało im się wygrać drugą kadencję. I tak naprawdę, gdyby się jakby nie zaangażowali w te wszystkie wojenki, które były im niepotrzebne, wojna z Unią Europejską, jakby, która po prostu, wiesz, teraz już wiemy, że KPO zostało uwolnione. KPO mogło zostać uwolnione przez PiS. No, to chodziło o to, że Ziobro po prostu z jakichś powodów, wiesz, swoich personalnych, jakby nie mógł na to iść, bo chciał budować prawą stronę Prawa i Sprawiedliwości, Solidarną Polskę, więc jakby było w ramach walki politycznej wewnątrzpartyjnej. Gdyby PiS jakby ogarnął KPO, to by rządził trzecią kadencję i czwartą, bo po prostu dali ludziom, obiecali i dali.
I zbudowali zaufanie.
Tak, dlatego Donald Tusk, wiesz, w tej kampanii musiał powiedzieć, jakby wszystko to, co zostało dane, nie zostanie odebrane. I musiał to powtórzyć milion razy, bo ludzie byli przekonani, że Platforma przyjdzie i odbierze. Co więcej, jakby publicyści na przykład w Gazecie Wyborczej, to w ogóle, wiesz, mówienie tego na głos, to jest cudne, mówili, no tak, Donald Tusk właśnie powinien mówić, że damy, no bo potem odbierzemy. Ale jakby tym ludziom, wiesz, jakby nie odsuniemy PiS od władzy, jeśli nie powiemy im, że damy. A to, co zrobimy później, wiesz, to jest tak po prostu jak Schwarz charakter w filmie, który ci wyjawia cały swój po prostu plan na głos.
Misterny.
I się, tak, w Scooby-Doo. No i dlatego... No oczywiście my mamy ogromny problem w związku z tym w Polsce, z tym, że znaczy wiadomo, że nie tylko w Polsce, ale że nie wierzymy politykom i nie wierzymy w to, że jakby, że się da wprowadzić jakieś rozwiązania, no ale PiS pokazał, że się da. Też dlatego no, jakby Koalicja Obywatelska obiecała, że będą podwyżki dla urzędników i nauczycieli i też można było się zastanawiać, czy to się stanie, czy nie. Stało się. Jakby dowieźli to. Natomiast chciałem tylko wrócić do 500+, bo to jakoś dużo bardziej pasuje do tego, co mówiłeś, że jakby nie chciałbyś dawać swoich pieniędzy osobom, które są, nie wiem...
które postrzegam za nieprzedsiębiorcze.
Tak. No, po pierwsze jakby 500+ właśnie dlatego jest dla wszystkich i to w ogóle jest bardzo, bardzo potrzebne. Wiesz, liberałowie często mówią, że takie programy powinny być tylko dla tych, którzy są jakby potrzebujący. Dlatego, że właśnie to stygmatyzuje i to sprawia, że jeśli jesteś przedstawicielem klasy średniej, to myślisz sobie, czemu ja mam dawać na te osoby, które są nieprzedsiębiorcze. Ja z tego nic nie mam. To jest po prostu, mi zabierają, im dają. Dlatego jakby... I potem w związku z tym nie masz żadnych programów. I w taki sposób się jakby roluje państwo, też ono się zwija. To jest geniusz neoliberalizmu po prostu. Jakby sprawiasz, że interesy klasy średniej jakby nie są związane z dobrze funkcjonującym państwem. Jakby obcinasz hajs na edukację, na zdrowie, więc ludzie zaczynają korzystać z edukacji prywatnej, z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, w związku z tym nie obchodzi ich, jakie będzie dofinansowanie na szpitale i szkoły, więc jeszcze bardziej są za tym, żeby było jak najmniej dofinansowane. Natomiast właśnie jak tworzysz takie rzeczy jak 500+, to że 500+ jest dla wszystkich, tak można powiedzieć, że to jest marnowanie pieniędzy w jednym sensie, ale z drugiej strony właśnie sprawia, że wiesz, że ten system istnieje.
Jest 14.05, jak coś, tylko ci chciałem powiedzieć.
Okej, okay. To możemy jeszcze 20 minut pogadać.
20 minut?
No, bo ja po prostu muszę być o 15 w domu.
Dobra,
Trochę zajmie, może 15. Ale właśnie, wracając do tego, że dajesz osobom, które są nieprzedsiębiorcze. Od czasu wprowadzenia 500+, w Polsce znacznie zwiększyła się aktywność zawodowa. To znaczy nie tylko spadło bezrobocie, a bezrobocie może spadać, bo na przykład, wiesz, ludzie, którzy wcześniej byli bezrobotni, mówią, nie szukam pracy i jakby wtedy nie są liczeni jako bezrobotni. Zwiększyła się aktywność zawodowa, czyli zwiększyła się osób, ludzi, którzy mówią, że albo szukają pracy, albo pracują i w ramach tego też zmniejszyło się bezrobocie. Jakby w tej chwili w Polsce pracuje dużo więcej ludzi niż kiedykolwiek, jakby od 1989 roku. A my mieliśmy wielki problem latami, jakby do 2015 roku mieliśmy jeden z najniższych współczynników aktywności zawodowej w Europie, więc nawet jak spadało bezrobocie, to i tak, wiesz, no to było trochę oszukane. W tej chwili jesteśmy powyżej średniej unijnej, jeśli chodzi o poziom aktywności zawodowej. Mi się wydaje, jakby, gdyby ktoś mi to powiedział 10 lat temu, nigdy bym w to nie uwierzył. Byłem po prostu w takim mindsetie, że no tak, Polska niestety jest to systemowy problem, który mamy, który jest nie do rozwiązania. Mamy niski poziom aktywności zawodowej. Też dlatego, że każdy rząd mówił o tym, że musimy to podnieść i musimy coś z tym zrobić, co się nigdy nie wydarzyło. Więc okazuje się, że ludzie jakby mając, nie wiem, 500+, nie stwierdzili, no to w ogóle mogę być mniej przedsiębiorczy, mogę być mniej pracowity. Tylko, wiesz, może to im dało jakby jeszcze jakąś motywację, albo jakby, no w każdym razie, niezależnie od tego, jaka jest jakby korelacja, to jakby widzimy, że to na pewno nie przysporzyło więcej, nie wiem, bezrobotnych, czy darmozjadów, czy cokolwiek, tak? Jakby wprowadziliśmy to i więcej osób jest na rynku pracy niż kiedykolwiek, więcej osób pracuje. Też, no dlatego, że 500+ jest po prostu formą zwiększania popytu, tak? W sensie, okej, ty byś nie chciał, nie wiem, płacić na osoby, które są mniej przedsiębiorcze, tutaj znowu jesteśmy w eksperymencie, czy jakimś takim, wiesz...
Tak, bo to jest trochę hardkorowe, jak wkładasz mi to
zdanie. Nie, no oczywiście, tylko mówię nie ty, tylko jakby argument. Osoba mówi, nie chce dawać na osoby nieprzedsiębiorcze, no ale jeśli dajesz po prostu osobom, które, nie wiem, nie mają żadnej siły nabywczej i oni nie nabywają dzięki temu siłę nabywczą i wydają dużo więcej niż na przykład ty, osoby bogatsze po prostu wydają dużo mniejszą część swojego majątku. No, z naturalnych powodów i dochodów, tak? I mogą je, i kiedyś argument był, i dlatego świetnie, bo dzięki temu inwestują. Niestety, jakby spojrzysz na dane inwestycyjne, jakby gospodarki innowacyjne, no nie, te pieniądze idą albo na giełdę, na spekulacje, albo...
Giełda i spekulacje to inwestycja. Być może nie najlepsza.
Nie. To jakby nie z punktu widzenia innowacyjności i produktywności gospodarki. Inwestycja to jest coś, co jakby w znaczeniu makroekonomicznym inwestycja to jest coś, co zwiększa produktywność gospodarki. Giełda, jakby spekulacja na giełdzie nie zwiększa produktywności gospodarki. Inwestycja w nieruchomość może zwiększyć twój majątek, ale jakby nie zwiększa produktywności gospodarki. Jest jakby z punktu widzenia gospodarki, jest to marnowanie zasobów.
Tego nie rozumiem, ale nie wiem, czy chcemy to rozwijać teraz.
Wiesz co, znaczy...
Nie musimy.
Nie, no myślę, że spróbujmy.
Bo dla mnie to nie ma sensu. Jeśli inwestuję gdziekolwiek i ja na tym zarabiam, to jednocześnie te pieniądze z powrotem lądują na rynku.
No właśnie, znaczy... No zależy. Okej, załóżmy, że jesteś fliperem i inwestujesz w nieruchomość. Kupujesz ją, sprzedajesz ją drożej. No i okej, jakby kupujesz kolejną, lądują na rynku, tylko że...
I zarabiam pieniądze i załóżmy, kupuję sobie samochód, więc tam ta firma, która sprzedaje samochód, zarabia.
Ale może nie kupujesz samochodu, bo znaczy, kupujesz samochód za jakby na początku. Nie kupisz miliona samochodów jako jakby flipper. Znaczy, może,
ale pojedziesz na wakacje.
Po pierwsze, pojedziesz na wakacje gdzie? Jeśli pojedziesz za granicę, to jakby te pieniądze nie są, wiesz...
Czyli nie myślimy w rynku globalnym, tylko...
No nie, no bo jakby myślimy jednak o gospodarce, no ale też chodzi po prostu o to, że nie wydasz, jakby im więcej zarabiasz, tym i jakby też, no tak, jeśli wejdziemy w tryb, im więcej zarabiasz, tym jakby wszystko wydasz, to wracamy do tego, kogoś, kto wygrał loterię i wszystko przerobił, tak jakby, no, przedsiębiorcze osoby nie wydają wszystkiego, co zarabiają. I pytanie jest po prostu, jak to inwestują? Jeśli inwestują to w, wiesz, w rzeczy, które zwiększają produkcję, no kiedyś giełda była o tym, niestety już w dużej mierze nie jest, że firmy mówiły, słuchajcie, mam super pomysł inwestycyjny, potrzebujemy po prostu kapitału, zbieramy kapitał, jakby możemy to zrobić albo za pomocą emisji długu, albo za pomocą właśnie akcjonariuszy, mamy świetny pomysł rozwojowy, więc kupujcie jakby nasze akcje, to jest wasz jakby wyraz zaufania dla nas i w związku z tym jakby to zwiększy produktywność gospodarki, bo my jakby zwiększamy produktywność. W momencie, w którym mamy tak ogromny... W to może nie chciałbym się zapędzać, ale jakby ogromna część rynków finansowych w tej chwili to jest spekulacja produktami pochodnymi, które jakby nie są w ogóle o tym. Są po prostu o przewidywaniu tego, jakie będą, co będzie spadać, co będzie, wiesz, jest hazardem po prostu. Jest o tym, okej, myślę, że produkty pochodne tego będą spadać, albo będą rosnąć, ta waluta będzie spadać, albo będzie rosnąć i taki robię zakład. I to już nie jest jakby produktywna inwestycja, bo to nie sprawia, że, nie wiem, Audi będzie miało hajs na to, żeby wyprodukować, nie wiem, lepszy samochód, tak, jakkolwiek. Inwestycje w nieruchomości są niestety tym samym, bo jakby nie zwiększasz liczby nieruchomości flipując. Jakby nie sprawiasz, po prostu podwyższasz wartość nieruchomości. Wszyscy płacą za to więcej. Więc jakby część, więc tak naprawdę nie ma żadnego aspektu innowacyjnego w spekulacji na rynku nieruchomości. Po prostu. Jakby ty możesz na tym zarobić i to jest dla ciebie racjonalne. I jakby tutaj, wiesz, na poziomie indywidualnym jest to całkowicie racjonalna decyzja. Natomiast po prostu na poziomie tego, jak to działa na całą gospodarkę, no to te pieniądze nie są inwestowane w to, żeby, wiesz, powstawało więcej lepszych produktów. No i jakby dlatego tutaj to już
kończę. Ja mam dużo kontrargumentów, ale nie chcę już to wchodzić.
Jasne. Zgubiłem troszkę wątek, nie wiem, jakby od czegoś zaczęła ta dygresja o inwestowaniu.
Rozmawialiśmy o inwestowaniu. Na początku mówiłeś o tym, że ja mam, w cudzysłowie, ja mam problem z płaceniem na ludzi, którzy nie są przedsiębiorczy i chyba od tego odeszliśmy.
No tak. No to jakby... I dlatego mówiłem, że fajnym jest na przykład właśnie fajnym rozwiązanie spół 500+, które jest dla wszystkich, bo jakby nie stygmatyzuje i każdy ma jakieś takie poczucie, okej, ja też coś z tego dostaję. No i edukacja jest też czymś takim i szpitale. Natomiast, no właśnie, o tak, już wiem, konsumenci.
Słucham.
Tak, konsumenci, jesteśmy. We're here. Osoby, które mają mniejsze dochody, wydają dużo większą część swoich dochodów. Jakby, więc te pieniądze wracają na rynek w formie właśnie, no jednak rozwijania, nie wiem, sprzedaży takich artykułów, które właśnie nie są jakby w ograniczonym, wiesz, nie są po prostu takim dobrem jak nieruchomości, których jest ograniczona liczba i jakby w dużej mierze handel powoduje po prostu wzrost cen, a nie wzrost podaży, bo podaż jest jakoś tam ograniczona z wielu powodów. Co napędza gospodarkę, więc jeśli na przykład od ciebie, ode mnie, od osób, które dobrze zarabiają, trafi 500 zł do osoby, która jakby ledwo wiąże koniec z końcem, no to ona dzięki temu będzie mogła wydać te pieniądze. Ona wyda całe te 500 zł na rynku. My może nie. I dzięki temu ktoś będzie miał, nie wiem, albo wyższe zarobki, albo miejsce pracy, no bo ta firma albo będzie podwyższała zarobki swoim pracownikom, albo kogoś zatrudni. I może te osoby, na przykład dzięki temu, że będą więcej zarabiać, stwierdzą, kurczę, może wpłacę na Patronite temu czy temu, albo jakby kupię coś, jakiś produkt, o nie wiem, Przemek coś polecał w podcaście, kupię to. Więc jakby te pieniądze wracają. No to jest oczywiście taki bardzo, bardzo, wiesz, uproszczony model, ale no to jest jakby cała idea jakby keynesistowskiej ekonomii jest taka, że jednak po prostu, że transfery dla osób powiedzmy nieprzedsiębiorczych, tak jak byśmy ich nazwali, napędzają gospodarkę. Wiesz, COVID to w ogromnej mierze pokazał, w sensie był transfer pieniędzy od państwa do osób, akurat w Polsce w dużej mierze do pracodawców. Ale weźmy przykład Stanów Zjednoczonych. Po prostu był ogromny transfer pieniędzy do zwykłych ludzi. Wszyscy dostawali, wiesz, czeki co miesiąc. Jakby prawie że dochód podstawowy. Gospodarka amerykańska super przeszła dzięki temu przez kryzys. I okej, potem była inflacja, która w dużej mierze była wynikiem nie tego, że jakby właśnie wpuszczono tyle pieniędzy w gospodarkę, tylko były problemy z łańcuchami dostaw, a potem jakby szok ukraiński, znaczy inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ale w tej chwili inflacja w Stanach już zeszła do takiego poziomu, w jakim powinna być. I udało się to zrobić bez spadku, bez wzrostu bezrobocia i bez recesji, co jest jakby absolutnie niespotykane. To znaczy jednak dotychczas nasza koncepcja tego, jak zwalczać inflację, która jest parunastoprocentowa, jest taka, że musi jakby albo bezrobocie, albo recesja, albo jedno i drugie.
I zapowiadali taką na maksa tak. Recesję.
I
ekonomiści.
No tak, ekonomiści głównie właśnie o tym zabarwieniu bardzo wolnorynkowym, nie wiem, Larry Summers. A była część ludzi, którzy mówili, jakby tak zwany soft landing, tak, miękkie lądowanie jest możliwe. I jakby po prostu jest możliwe, jeśli nie dokręcimy tak śruby, nie podniesiemy stóp procentowych w taki sposób, że firmy zaczną zwalniać, że nie będą miały kapitału i tak dalej. I to się udało. W sensie to jest taki case, który będzie studiowany w podręcznikach ekonomii przez po prostu 50 lat.
No ja byłem bardzo zaskoczony, że to finalnie do tego nie doszło, bo to mówiły to takie mądre głowy, że mówię, no jak oni tak mówią, no to co się musi wydarzyć, to nie ma opcji, że tego nie będzie. I teraz nie było finalnie takiego hardkorowego kryzysu, na który można było się zarobić, bo oni oczywiście też oferowali swoje kursy.
Jak no to tak, zarobić. Tak. No nie, jakby w Stanach po prostu nie było jakby w ogóle kryzysu, PKB, nie było recesji.
Podobno był kryzys, ale taki mały.
Taki mały, w sensie możliwe, że faktycznie w takim już nie pamiętam takiej definicji recesji, jako tam chyba 3 kwartały.
Na pewno była recesja, bo pamiętam, że Biden zaprzeczał.
Tak, mówi, recesja techniczna, no była cała debata o tym. No, ale jakby tak czy siak dotyczyło to tylko jakby jednego cyklu z 3 kwartałów i tutaj są dyskusje, czy była, czy nie. Ale jakby z perspektywy czasu wiemy, że gospodarka amerykańska jest w bardzo dobrym stanie i nie wzrosło bezrobocie, jest na bliskim jakby rekordowego poziomu, jeśli chodzi o niskie i wróciliśmy z inflacji 10% na 2 w ciągu 2 lat. Mimo właśnie tak ogromnych sum wpompowanych jakby no, w rynek, co w tej ortodoksji jakby wolnorynkowej byłoby, no okej, to jest inflacja, jakby nie wyssamy tych pieniędzy z rynku, to jakby nie pokonamy inflacji. No okazało się, że możemy.
No. Dobra, musimy kończyć powoli, nie chcę też cię przetrzymywać, więc zamknijmy to na tym etapie. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało.
Mi z tobą również.
Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię szukać w internetach.
Jasne. Możecie mnie znaleźć na Instagramie. Moje konto nazywa się milosz.miedzy.innymi, czyli Miłosz między innymi, no ale tak żebyście znaleźli, zresztą wiem, że kiedyś było jakieś fejkowe, więc milosz.miedzy.innymi, bez polskich znaków. Oraz prowadzę wraz z Martą Nowak, jak już wspomniałem, nowy podcast dla Gazety.pl, który nazywa się Co to będzie? Jest na Spotify, jest na Apple Podcast, jest na YouTubie. Znajdziecie go właśnie pod nazwą Co to będzie? I myślę, że to są 2 miejsca, gdzie najłatwiej mnie znaleźć.
Super, podlinkujemy wszystko też pod podcastem, więc jak ktoś chce szukać, to zapraszamy.
Wielkie dzięki, bardzo się cieszę.
Dzięki.
Dzięki.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro!